Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich Państwa, Lech Polakiewicz. Przy mikrofonie witam również panią Joannę, która będzie realizowała dzisiejszą audycję i naszego gościa, już można powiedzieć stałego prelegenta od wielu, wielu lat, przeszło chyba już 20, doktora Jacka Pulnikowskiego. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Daj Boże.
Tak się składa, że każdy temat, który poruszamy, zawsze rozmowy niedokończone. Jest niedokończony również ze strony prelegenta, który ma niedosyt, że nie dopowiedział jeszcze tylu ważnych rzeczy. No i jednym takim właśnie też brakiem z ostatniej audycji nie zdążył powiedzieć o, mówiliśmy o szczęściu w małżeństwie, o fałszywych wizjach szczęścia, bo są oczywiście różne wizje, są ludzie mają wizje są nam podawane przez środki masowego przekazu, kuszą, no i właśnie teraz trzeba dokonać dobrego wyboru, bo te wizje bardzo kolorowe i bardzo zachęcająco przedstawiane niestety nie sprawdzają się, no dlatego, że nie są zgodne z Bożym planem, ale to już o tym nasz prelegent, dr Jacek Pulnikowski, oddaje głos naszemu kochanemu prelegentowi.
No właśnie, rzeczywiście 3 miesiące temu mówiliśmy o szczęściu i tam doszliśmy do tego, że szczęście człowieka, w szczęście musi być zaangażowana sfera ducha. Jeżeli odetniemy ducha, to możemy zażywać jedynie przyjemności, jakieś tam mieć zadowolenie. I ja wyróżniłem wtedy, tak króciuteńko przypominając, jedno źródło szczęścia z faktu własnego wzrostu, no, mówiąc górnolotnie, ku świętości, a tak naprawdę, tak językiem codziennym, no to ku coraz większej wolności wyboru dobra i odrzucania zła. Jeżeli człowiek potrafi całkowicie, wiedząc, co jest dobre i złe, odrzucić zło, a wybrać dobro, no to jest człowiek święty. I to jest największe źródło szczęścia takie osobiste, ale ono nie jest celem samym sobie, bo to posiadanie siebie, to władanie sobą, to umiejętność odrzucenia zła jest po to, by móc czerpać z prawdziwego, właściwie jedynego tak do końca źródła miłości. To jest, źródła szczęścia to jest miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Mówiliśmy o tym też, że jak ktoś wybrał drogę miłości małżeńskiej, no to musi według pewnej bardzo ścisłej hierarchii uporządkować wszystkie swoje miłości życiowe, te ludzkie. Na pierwszym miejscu bezsprzecznie musi być mąż, żona, potem dzieci, potem rodzice i teściowie, potem inni ludzie. Oczywiście nie wszyscy są dojrzali do szczęścia, nie wszyscy są dojrzali do miłości, nie wszyscy są osobiście dojrzali do posiadania siebie. I to podstawowe pytanie, jak zmierzać w kierunku własnego szczęścia? No, odpowiedź jest prosta, daje Karol Wojtyła w książce Osoba i Czyn, poprzez czyny. Trzeba podejmować czyny, których no, nie umiemy podejmować. Także jest w pewnym sensie trzeba się zmuszać do pewnych, nazwijmy to, czynów miłości, czyli robić po prostu dobre rzeczy bezinteresownie na rzecz innych ludzi. Takim największym, najprostszym miernikiem tego dawania dobra drugiemu człowiekowi to jest oddanie swojego czasu. Tak? To słynne zdanie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. I każde danie bezinteresowne czasu drugiemu człowiekowi, ale podobnie danie czasu Bogu, chociażby na kolanach przy Najświętszym Sakramentem. Nawet jak będą rozproszenia, nie będzie skupienia, ale ten czas oddany, wydarty sobie może z biegu dnia, będzie na pewno owocował w pogłębieniu miłości i tym samym będzie owocował szczęściem. To może tak tyle tytułem króciutkiego przypomnienia, o czym mówiliśmy poprzednio. I właśnie wspomniałem, że świat nas mami różnymi fałszywymi wizjami szczęścia i ważne jest, abyśmy się nie dali na to nabrać. I ważne jest, żebyśmy umieli się temu przeciwstawiać. I postaram się parę takich podpowiedzi dać, które pozwolą nam się, czy pomogą nam lepiej się obronić w tym świecie, który namawia ludzi pod hasłem szczęścia, tak naprawdę do nieszczęścia, do zagubienia się w życiu, do pójścia za fałszywymi jakimiś i prorokami, i wizjami. I pierwszym takim wielkim kłamstwem jest to, że można być szczęśliwym bez osobistego wysiłku, bez wysiłku, oczywiście ukierunkowanego na swój wzrost, na swoją świętość. I niestety bardzo wielu ludzi ta wizja nęci, tak? To jest między innymi hasło rób ta, co chce ta. Nie będziemy się wyśleć, będziemy szczęśliwi. To jest oczywiście takim błędem fundamentalnym. I obyśmy się umieli połapać, gdy ktoś nam takie szczęście proponuje. Ktoś może powiedzieć tak, no dobra, załóżmy, że ja uwierzyłem w to, że muszę zmierzać do świętości i będę inwestował w swoją świętość, żeby znaleźć szczęście potem w miłości, żeby najpierw się do tej miłości nadawać. Ale czy to nie jest egoizm? Że tak będę się w siebie inwestował, że będę sobie, że tak powiem, dogadzał swoim tam tęsknotom duchowym? Otóż nie. Bardzo mi brzmi w uszach zdanie wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI na kongresie rodzin w Meksyku, to był 2009 rok, styczeń. On powiedział takie zdanie: najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. Osobista świętość nie jest moją prywatną sprawą. Gdybyśmy mieli świętych polityków, gdybyśmy mieli świętych pracodawców, gdybyśmy mieli świętych, nie wiem, urzędników, nauczycieli, policjantów, lekarzy, no to świat byłby rajem. Także rzeczywiście każdy z nas może w bardzo konkretny sposób wpływać na zmianę świata przez inwestycje we własny wzrost, we własną świętość. To takie znane zdanie matki Teresy z Kalkuty, która, to było zdaje się przy okazji wręczenia pokojowej Nagrody Nobla, dziennikarz zapytał, co zrobić, żeby świat był lepszy. Pan zmieni siebie, ja siebie i świat będzie lepszy. Tak więc ten trud pracy nad sobą, zmierzanie do własnej świętości nie jest egoizmem, przeciwnie, jest bardzo ważnym czynem dla świata, oczywiście dla rodziny, którą założę, dla ludzi, których spotykam, dla całej mojej działalności w świecie. Drugim takim gigantycznym kłamstwem świata jest to, że można być szczęśliwym bez miłości, bez w ogóle bez relacji, w szczególności miłości do Boga, ale też miłości do ludzi. I tutaj bym przywołał takie zdanie Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II papieża. Nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Tak, nie da się zrozumieć, ale też nie da się nawet nasycić człowieka bez Chrystusa, bez Boga, bez tego wymiaru duchowego. I bez relacji miłości z Bogiem żaden człowiek nie będzie szczęśliwy. Wiem, jak to może boleć, a może nawet drażnić niektórych. Ja nikogo nie potępiam, nad nikim nie chcę jakiejś wyższości objawiać, natomiast stwierdzam jakiś fakt, o którym jestem przekonany. Człowiek, który nie uruchomi relacji z Bogiem, nie może być w pełni szczęśliwym, bo do jego natury leży tęsknota do relacji z Bogiem. Coś tu w poprzedniej audycji mówiliśmy. Jak samo miłość do ludzi. I tutaj niestety świat proponuje taki egoizm, programowy egoizm, to pod hasłami indywidualizmu, prawda? Że mam prawo do swojego szczęścia, mam prawo wszystkich podporządkować swojemu szczęściu, mam prawo się bawić. Z tego wyrastają takie idee. Singielka na przykład, że będzie niezależny od nikogo, całe życie będzie się bawił. Kobiety owszem, ale do zabawy, z nikim się nie zwiąże, żadnej odpowiedzialności, żadnych dzieci, będę szczęśliwy. Nie, nie będzie. Będzie się nieźle bawił, będzie nazbiera sporo przyjemności, ale im dalej pójdzie w życie, tym głębiej będzie przeżywał tragedię, że jego życie jest puste, że do niczego nie prowadzi. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, że to życie bez miłości, święty Paweł tak bardzo drastycznie nazywa. Każdy, kto proponuje szczęście w takim wymiarze bez relacji miłości do Boga i do ludzi, proponuje ludziom, oszukuje ludzi. Święty Paweł to nazwał bardzo dramatycznie, drastycznie. Choćbym mówił językami świata, choćbym, nie wiadomo co, byłbym jak cymbał. I rzeczywiście, ci, którzy namawiają do takiej samorealizacji w pojedynkę, bez relacji z innymi, namawiają do tragedii życiowej tak naprawdę, ale ci, którzy w to uwierzyli, tak naprawdę są cymbałami, tak by powiedział święty Paweł. A więc nie wolno w to uwierzyć. Tych rozpowszechnionych wizji właśnie, tych singielkowych, piotrusiowo-panowych, takich jest cała masa, ale nie wolno w to, człowiek jest rozumny, ma rozum i jakaś głębsza refleksja powinna pozwolić mu przed tym się obronić. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, że w ciele można przeżyć co najwyżej przyjemność, w wymiarze psychicznym można przeżyć coś więcej, powiedzmy radość, zadowolenie, ale dopiero włączając wymiar duchowy można przeżyć szczęście. I teraz przyjrzyjmy się już takim konkretnym tym wizjom świata, który na przykład mówi, że w ogóle już nie to, że nie potrzeba sfery ducha do szczęścia, tylko wręcz neguje istnienie sfery ducha, tak? To co, na przykład materializm w ogóle negował, że istnieje coś takiego jak wymiar duchowy. I ci wszyscy, którzy uwierzyli w taką wizję człowieka już teraz, że człowiek jest taką zbitką, no ciałem, którym jest, ma psychikę i to wszystko, i ci ludzie, no, skazani są na to, że będą odżywiać ciało, będą troszczyć się o swoją psychikę, ale nie będą odżywiać ducha. Jeżeli duch będzie nieodżywiany, tak mówię takim trochę obrazkowym językiem, no to nastąpi zanik, nastąpi atrofia ducha. I ludzie, którzy uwierzyli w materializm, automatycznie wszyscy, jeżeli go praktykowali w życiu, skazali się na bycie nieszczęśliwymi. I całe rzesze ludzi nieszczęśliwych, potem to się objawiało frustracją, potem to były masowe mordy, to były najróżniejsze dewiacje i tak dalej. Ludzie szukali jakichś zastępczych środków szczęścia, odszedłszy od własnego ducha, od inwestycji w sferę ducha, no gdzieś tam jednak wyczuwali pustkę, która ich otaczała, czy która ich wypełniała pustka. Może to nie jest dobre określenie, że ich wypełniała pustka, ale trochę tak, no tak trochę jest, prawda? Ale teraz dalej świat, tym, którzy uwierzyli, że w ciele, w fizyce można znaleźć szczęście, świat podpowiada właśnie dogadzanie ciału. Dogadzanie ciała, a więc przyjemności cielesne, najróżniejsze doznania, jakieś tam doznania spowodowane normalnymi bodźcami, a więc no, jest mi ciepło, to jest mi miło, słyszę jakąś dobrą muzykę, też jest mi miło, ale można te bodźce wzmacniać i atakować ciało dodatkowymi bodźcami sztucznymi, typu alkohol, typu używki. I ludzie, uwierzywszy, że w ciele można znaleźć szczęście, no gonią za tymi przyjemnościami, nie wiedząc, że przyjemności, natura przyjemności jest taka, że one się zużywają, się nudzą, bo jest prawo psychiczne znużenia, które mówi, że te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. I tak, jak te były dyskusje na przykład o leki i pornografii, że jest nieszkodliwa, no ale przecież lekka przestanie za chwilę działać i sięgnie po ciężką. O lekkich narkotykach, to na przykład drańskie propozycje, taka marihuanka, to już nikomu nie szkodzi, ale ona przestanie za chwilę działać. Będzie ten biedny młody człowiek oszukany sięgał po silniejsze. I przyjemności mają to do siebie, że człowieka nudzą, a nie nasycają. I nie przychodzą w inną kategorię, jaką jest szczęście. Także ci, którzy gonią za przyjemnościami cielesnymi, skazani są na to, na zanik tych przyjemności, no i na frustrację, że to, co miało dać szczęście, oczywiście nie daje. Można jednym słowem opisać świat, który po prostu jest takim światem hołdującemu przyjemności użyciu, światem hedonistycznym. Jak się przed tym bronić, bo to jest przecież najistotniejsze. Jak się bronić przed tym duchem, żeby nie powiedzieć upiorem hedonizmu? Ja znam jedną metodę, to jest świadomie wybrany duch ascezy. Samoograniczenie, odmawianie sobie różnych rzeczy, również dobrych, odmawianie sobie, ja to czasem mówię jako siłownia, jako trening. Jeżeli nauczysz się odmawiać sobie rzeczy również dobrych, to kiedyś staniesz przed pokusą jakąś bardzo złą i obronisz się przed nią, dlatego że trenowałeś to. Dzisiaj to nie jest prawda, że ludzie, którzy zdradzają żony, zdradzają mężów, oni tego chcieli. Bardzo często nie. Tylko byli za słabi, żeby się obronić przed pokusą. Od dziecka hołdowali swojemu ciału, spełniali wszystkie zachcianki. Rodzice spełniali zachcianki dzieci i są bezradni wobec jakiejkolwiek pokusy. To jest tragedia bardzo wielu ludzi, którzy no, nawet chcą dobrze, ale nie potrafią tego zrealizować, ponieważ wola jest za słaba. Takim szczególnym terenem tego używania w ciele, zażywania przyjemności w ciele jest teren seksualności. To jest szczególnie dramatyczny, bo z jednej strony można wykrzesać z ciała bardzo silną przyjemność, ale z drugiej strony zażywanie przyjemności seksualnej w złych warunkach jest niesamowicie niszczące człowieka i życie bardzo wielu ludzi zostało zniszczonych przez to właśnie, że szukali szczęścia w przyjemnościach seksualnych. Oczywiście tu też działa prawo znużenia i te przyjemności takie, ja to mówię w nieuprawnionych warunkach, ale to trzeba nazwać. Co to są warunki nieuprawnione? Może tak, kiedy przyjemność seksualna jest dobra, a kiedy nie może być dobra. Przyjemność seksualna dobra może być tylko w jednej jedynej konfiguracji, a mianowicie w małżeństwie mężczyzny i kobiety, małżeństwie rozumiane jako trwały związek do końca życia, tego wymaga wychowanie dzieci, którzy są gotowi przyjąć dziecko. I ta przyjemność jest realizowana w sposób naturalny, prawidłowy, tak jak Pan Bóg to zaplanował. Czyli dochodzi do współżycia, gdzie nieokaleczone niczym narządy łączą się i płynnościenny złożony w drogach rodnych żony. To jest norma. I tylko w małżeństwie, które jest gotowe na przyjęcie dziecka. Małżeństwo nie musi planować przyjęcia dziecka w danej chwili. Ale jeżeli ma również czerpać przyjemność, bo to też jest przyjemność przecież ze współżycia, to musi być gdzieś tam jakaś klapka otwarta, a jeżeli się porcie, to przyjemy. W przeciwnym razie blokady powstaną takie, że to będzie ten słynny ból głowy na samym o współżyciu u kobiety. Prawda? Czyli tylko para, heteroseksualna para małżonków może z przyjemności seksualnej może ich to budować, rozwijać jako ludzi, budować ich więź i może prowadzić to do szczęścia, zbliżać do szczęścia. Natomiast każde inne uruchomienie poza małżeństwem, nie wiem, sam ze sobą, w jednopłciowych parach, zawsze jest niszczące człowieka, degradujące człowieka, tym samym cofa się w drodze do własnego szczęścia, raz do własnego wzrostu, a potem potwornie to niszczy relacje. Tyle się mówi, na przykład, zresztą jak wielu ludzi dało się oszukać, młodych ludzi, skądinąd porządnych, ale presja jest taka, że dali się oszukać tym tak zwanym wolnym związkom, mieszkaniem przed ślubem. Są badania, które jednoznacznie potwierdzają, że większość tych par się po prostu rozwodzi, zanim się pobiorą i nie zasilą żadnych statystyk rozwodowych, ale ci, którzy mimo, że mieszkali razem, się pobrali, rozwodzą się o prawie 50% częściej niż średnia krajowa. Badania z 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie jest to oczywiste, bo oni po prostu siebie niszczyli. Nie mając komfortu psychicznego, nie mając trwałego związku, żyjąc jak, nie wiem, bąbel na wodzie, w każdej chwili on może odejść, w każdej chwili ona może odejść, a co będzie, jak się pocznie dziecko? W ciągłym lęku, no nie mogli budować relacji miłości. Także tu nie pomylił się Pan Bóg, który powiedział, że opuści człowiek, ojca swego, matkę swoją i połączy się z żoną, nie z narzeczoną, nie z koleżanką, nie z żoną kolegi, tylko z żoną swoją. Bo tylko tak czerpana przyjemność seksualna może prowadzić do wzrostu człowieka i może prowadzić do wzrostu miłości między tymi ludźmi. Każda inna niszczy. I teraz żądanie od Kościoła katolickiego, żeby wreszcie zaakceptował, nie wiem, zdrady sakramentalne, ponowne małżeństwa, trzecie małżeństwa, żeby pozwolił na, no nie wiem, działania homoseksualne. To wszystko, to by było, gdyby Kościół to zrobił, to by sprzeniewierzył się człowiekowi. Zdradziłby człowieka. Bo to nie służy dobru człowieka. Wszyscy ludzie na świecie, bez wyjątku, bez względu na orientację i zaburzenia, są wezwani do czystości. Wszyscy bez wyjątku. Tylko, że czystość w małżeństwie objawia się tym, że to jest jedyny teren, w którym do czystości należy współżycie. Nawet bez powodu unikania współżycia jest nieczystością małżeńską, prawda? A w każdym innej konfiguracji uruchamianie działań seksualnych po prostu niszczy człowieka. I zobaczmy, jak powszechnie ludzie uwierzyli, że właśnie działania seksualne same w sobie dają szczęście. I potem ta powszechna frustracja, bo nie dają, ludzie się o tym przekonują i myślą, że to partner powinien odpowiedzieć, więc spróbuje z innym partnerem, przecież z piątym, dziesiątym jest ruina człowieka. Piętro wyżej, ponad szukanie szczęścia przez przyjemności, przez ciało, jest szukanie szczęścia przez spełnianie swoich pragnień. To już jest rzeczywiście wyższe, bo to jest wymiar psychiczny i faktycznie spełnianie pragnień, oczekiwań, planów daje coś więcej niż przyjemność, bo daje zadowolenie. Zadowolenie może być wielkie. My bardzo często w języku potocznym mylimy te pojęcia. Jak ktoś przeżył bardzo silną przyjemność, mówi: jestem szczęśliwy. Nie, jest mu bardzo przyjemnie. Jeżeli ktoś przeżył bardzo duże zadowolenie, też jest gotów mówić, że jest szczęśliwy. No nie wiem, sportowiec trenował latami, zdobył złoty medal olimpijski. I stoi na podium, pytają go, jak się czuje. Jestem szczęśliwy. No, jest to mowa potoczna, ale on jest bardzo, bardzo zadowolony, bo trud wielu lat, oczekiwanie, jakie miał, się spełniło. Ale żadna kariera, żadne osiągnięcie w wymiarze materialnym, czy fizycznym nie ma mocy dawania człowiekowi szczęścia. I to jest to właśnie oszustwo dzisiejszego świata. I jakie ludzie mają oczekiwania? Bardzo dużo ludzi ma oczekiwania takie, że jak zbiorą dostatecznie dużo pieniędzy, to będą szczęśliwi. jest kompletnie złudne, ale nie mówmy, że ludzie się na to nie nabierają. Zobaczmy, ile ludzie czasu swojego życia poświęcają na zarobienie pieniędzy. Ja wiem, że część tych pieniędzy jest niezbędna do życia, ale nie oszukujmy się. Bardzo wiele pracy ludzie wkładają w zarabianie na zbytki. Na zupełnie niepotrzebne rzeczy. Czasem po to, żeby się sąsiadowi pokazać, czasem żeby mieć właśnie lepszy samochód od sąsiada, czy dom ze złotymi klamkami, czy co tam jeszcze. A więc to ulokowanie nadziei, że jak ja spełnię oczekiwania materialne, to będę szczęśliwy, no jest dość, no jest kompletnie złudne, i, ale dość powszechne, zauważmy. To pokrewne z tym zarabianiem pieniędzy, bo niektórzy zarabiają pieniądze tylko po to, żeby mieć, żeby liczyć z lubością zera na koncie. Nawet już ich nie używają, tylko liczą, gromadzą. I to znam takie sytuacje w małżeństwie, że mąż gromadzi pieniądze i on to wszystko robi dla rodziny, ale tak naprawdę on się podnieca tymi zerami na koncie, ile tam tych zer już jest i jak on to dużo zarobił więcej od innych, prawda? I nie pozwala, nie zużywa tego na budowanie więzi z żoną, spełnianie potrzeb dzieci. Nie, on po prostu gromadzi pieniądze. Ale jednak większość ludzi kupuje rzeczy. I znowu kolejna pułapka, że jak my kupimy sobie najlepsze rzeczy, to będziemy szczęśliwi. Zobaczmy, jak nawet młody człowiek, który powinien mieć dystans do materii, jak dzieciaki kilkunastoletnie muszą mieć markowe ciuchy, muszą mieć jakieś najlepsze modele, muszą, prawda? Oczywiście to nie jest ich wina, to oni się zarazili od dorosłych. Jeżeli tata nie musi mieć, nie wiem, najnowszego modelu telefonu, to i synek nie będzie musiał mieć. Ale jak tata kupuje model w pierwszym tygodniu, choćby jest 3 razy droższy, bo on musi mieć pierwszy, no to się potem dziwimy, że nasze dzieci się tym pożądaniem też zarażają. Ja bardzo lubię opowiadać taką opowiastkę o Sokratesie, który chodził po rynku pełnym towarów i sobie pod nosem powtarzał, jak jestem szczęśliwy, że nie muszę tego wszystkiego mieć. Prawda? I jeżeli w tym świecie zmaterializowanym, gdzie świat, reklama jest po to, żeby wzbudzić pożądanie posiadania rzeczy, prawda? Pożądanie, nieopanowane pożądanie, żebym musiał kupić rzecz zupełnie niepotrzebną. Po to są reklamy, żeby ludzie kupowali rzeczy, które nie są, bo rzeczy niezbędne do życia, jedzenie, jakieś ubrania i tak kupimy. Natomiast rzeczy zbędne muszą być reklamowane, żeby rozbudzić właśnie to sztuczne pożądanie. I ludzie mają nadzieję, że jak sobie coś kupią, to będą szczęśliwi. Zresztą reklamy tak głoszą. Będziesz jak w raju, będziesz szczęśliwy. Musisz to mieć. Jesteś tego warta. To już w ogóle, jak pokazują jakąś szmatę i mówią kobiecie, przepraszam, sukienkę, przepraszam panie, pokazują sukienkę i mówią, że jesteś tego warta, to chwileczkę. To ona jest warta sukienki? Jest godność osoby ludzkiej jest w tym momencie poniżana moim zdaniem. No, no, oczywiście może mieć taką sukienkę, ale nie na tym jej wartość polega, że ona sobie sukienkę kupi, prawda? I tak więc do tego Sokratesa lubię się odwoływać. Jakie lekarstwo na wyzauważoną u siebie pożądanie pieniędzy, gonitwa za pieniędzmi? No, odwieczna zasada jałmużny. Pamiętamy post, jałmużna i modlitwa. To są 3 zasady, które leczą też człowieka, bo ta jałmużna jest potrzebna temu, który jest biedny, ale ona jest potrzebna temu, który daje. Ja czasem mówię, jesteś skąpy, każdemu napotkanemu żebrakowi daj 10 zł. Tak, za pierwszy raz weźmiał ból żołądka, potem migotanie przedsionków, ale w pewnym momencie się wyleczysz i przestanie być skąpy. Jak zlikwidować ten nadmierny pęd do pieniędzy, a właśnie oddawaniem pieniędzy tym, którzy potrzebują. Mamy cierpiących na świecie, mamy ofiary wojenne, mamy mnóstwo okazji, chore dzieci, mnóstwo okazji do oddania części pieniędzy. I to oddawanie jest bardzo potrzebne tym, którzy te pieniądze mają. Człowiek, który nie potrafi wesprzeć pieniędzy, który ma innych, jest strasznie biedny. No. Więc lekarstwem na pewno jest jakaś ofiarność. Mamy w Piśmie Świętym tą wypowiedź, prawda, że niegodziwą mamoną zjednoć sobie ludzi. Tak, jak ktoś ma więcej pieniędzy, niech podzieli się z tymi, którzy nie mają, albo niech da na cele dobre, które służą innym ludziom. I to też powoduje wzrost człowieka, tego typu czyny, że dzieli się tym, co ma. Natomiast nie wolno pozwolić, żeby się zapędzić. Inni poza pieniędzmi, rzeczami inwestują w podróże, w przygody, w jeżdżenie po całym świecie. No i dobrze, to może być piękne, ale znowu to się nie może stać celem życia. Prawda? I ja to po sobie zauważyłem, byłem zawsze zafascynowany przyrodą, architekturę kochałem, tam nawet to się uczyłem z historii sztuki, prawda, różne takie rzeczy. Ale teraz postrzegam, na starość można powiedzieć, że coraz bardziej mnie interesują ludzie, spotkania z ludźmi. I bardzo chętnie słucham ludzi prostych, ludzi, którzy żyją blisko natury, prawda? I się napawam radością spotkania z tymi ludźmi. Już nie jest najbardziej interesująca ta materia, za którą każą nam gonić, prawda? No i wreszcie zmora naszych czasów, a to jest wmawianie człowiekowi, że jak zrobi karierę, to będzie szczęśliwy. Wszystko jedno, co będzie kariera zawodowa, sportowa, jakieś tam działalności. I niestety przy robieniu kariery rzadko pojawia się refleksja w ogóle przy całej pracy zawodowej, czy mi wolno taką pracę wykonywać. Czy ta praca jest społecznie użyteczna, prawda? Czy ona komuś służy? Jeśli ktoś... Owszem, praca powinna nam dostarczać środki do życia dla rodziny i to jest godziwe i tak powinno być. Ale jeżeli ta praca generuje czyjąś krzywdę, nie wiem, będą to środki poronne na przykład produkowane, konkretny przykład, o którym mówię, bo on jest z życia wzięty, to farmaceuta postanawia nie pracować w zawodzie, żeby nie przykładać ręki do środków, które zabijają dzieci, prawda? I jego ojciec, porządny katolik, nie rozumie, że ten syn trochę przesadza, prawda? A ja powiem, uważam, że powinien być dumny z tego, że on żyje skromniej, zarabia w inny sposób, uczciwie, ale nie będzie przykładał ręki do produkcji takiej, która niszczy ludzkie życie, prawda? Podobnie, powiedzmy, handel bronią. Świetny biznes, tak? Tylko czy uczciwy człowiek powinien zajmować się handlem bronią? Gdzie wiadomo, że biedni jacyś ludzie będą z tej broni zabijani najnormalniej w świecie, prawda? I także zobaczmy, jak młodzi ludzie rozmawiają o pracy, to pytałem, ile dostaniesz? I koniec. A za jaką cenę? Czy możesz tam być uczciwym człowiekiem? Czy robisz rzeczy, które są dla kogoś pożyteczne? Czy służysz jakiejś machinie, która niszczy ludzi na przykład, prawda? Więc ta refleksja przy karierach zawodowych powinna być. Owszem, mamy prawo zarabiać pieniędzy, możemy się starać pieniądze, możemy się starać, żeby te pieniądze były godziwe, ale nie za każdą cenę. Nie za cenę sprzedania swojej uczciwości, nie za cenę jakiejś niegodziwości, prawda? I jeszcze rzecz jedna. Świat nam wmawia, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy zrealizujemy siebie, to samorealizacja, takie modne słowo, że zrealizujemy wymarzoną karierę. I tutaj nie ma żadnej refleksji nad tym, w którą stronę ta kariera biegnie, prawda? I na przykład dziewczyny dzisiaj marzą o karierze bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. Albo o karierze zawodowego żołnierza i to w jednostkach frontowych, będziesz nie gorszy od mężczyzn, będzie strzelać, będzie mordować, będzie zabijać. Bez refleksji. Czy to jest jej powołanie? Czy ona do tego została stworzona, żeby się szkolić w zabijaniu, prawda? Nikt nie jest stworzony do zabijania, ale jeżeli w obronie rodziny, narodu, państwa trzeba zabijać, to już na pewno nie powinna robić tego kobieta. To jest urodzoną opiekunką życia, urodzoną matką. Tak więc ta wizja samorealizacji, bardzo powszechna, zupełnie zasłonę milczenia zasuwa na to, w czym ty się będziesz samorealizował. Nie w rozpoznanym swoim powołaniu, tylko w wymyślonej przez ciebie karierze. Do aż tak absurdalnych rozmiarów, że możesz nawet, wszystko możesz zrobić, możesz nawet płeć zmienić. Możesz, masz pieniądze, przerobimy ciebie, zmienimy metrykę, będziesz miał inną płeć. Tylko pytanie, czy tego chciał od ciebie Stwórca, czy do tego cię stworzył, żebyś jego poprawiał, prawda? Także wszystkie kariery, jakie wymyślają dla siebie kobiety, powinny być w jakimś sensie matczyne, bo kobieta jest stworzona do matkowania. I wszystkie kariery wymyślane przez mężczyzn mają być jakieś ojcowskie, opiekuńcze względem innych, jakiś rodzaj ojcowania. Niedawno taką miałem dłuższą korespondencję z młodym człowiekiem, który marzy o karierze naukowca, gdzieś tam badacza i zastanawia się nad rodziną, bo rodzina mu przeszkodzi w tym. Ewentualnie jakby żona chciała z nim tam w jakieś tam tereny trudne jeździć, no to dobrze, to może, ale żadnych dzieci, bo one mu zepsują karierę. Człowiek inteligentny, człowiek wierzący, nawet powiedział ponad przeciętnie inteligentny. Ale gdzieś tej refleksji zabrakło, czy warto poświęcić życie, nawet dla sławy, nawet dla zrobienia czegoś dla świata, kosztem rodziny, już nie mówię kosztem tej kobiety, z którą się ożeni, ale nie pozwoli jej być normalną rodziną, prawda? Więc w tych naszych pomysłach na szczęście musimy wzbudzać refleksję, do czego ja tak naprawdę jestem powołany. I tak jak powiedziałem, każda kobieta powinna szukać szczęścia w jakimś rodzaju matkowania. Jedna będzie, większość oczywiście zdecydowana będzie w rodzinie matkować, ale niech nie ucieka od tego matkowania. Niech z matkowania zrobi największą karierę życiową, a nie te dzieci gdzieś tam jeszcze maciupeńkie do żłobka, potem do przedszkola, potem mama się opiekuje, sąsiadka, ktoś tam jakaś pomoc płatna, bo ona równolegle robi karierę i ona nie może tej kariery przerwać. Ja wiem, że się w tym momencie narażam bardzo wielu kobietom, ale nie narażam się po to, żeby komuś urządzać przykrość, tylko żeby pomóc w refleksji. Czy rzeczywiście nieważniejsze są te dzieci, relacje miłości w rodzinie, od tej robionej kariery? Jest faktem, że dzisiejszy świat bardzo kobietom przeszkadza w robieniu kariery przy dzieciach, tak? Bo to też jest kariera przecież. Mój teść mawiał, że każde dziecko to jest doktorat, prawda? I pewnie tak. Sam miał piątkę. Doktora też zrobił, ale piątkę dzieciaków miał i traktował to jako największy sukces życiowy, bo je porządnie wychował, prawda? A dzisiaj kobieta dla doktoratu zostawia piątkę dzieci, prawda? Bo musi, no piątkę to zwykle takie osoby, które inwestują bardzo w karierę, tej piątki dzieci nie mają. Ale żeby ta refleksja gdzieś przyszła. Czy ta moja kariera, którą sobie planuję, czy ona zgadza się z moją naturą? Czy ona dla wierzących, czy ona podoba się Panu Bogu? Czy to dla mnie właśnie zamierzył? Czy zobaczmy, trzeba by odwrócić to, co nam świat mówi. Że możesz wykreować, co chcesz. Nie. Masz poznać, kim jesteś, rozpoznać swoje talenty, zobaczyć, do czego jesteś powołany, przeznaczony i tą karierę masz robić. Do czego jesteś powołany, wezwany. A tak naprawdę wszyscy do ojcowania i matkowania. Jednak najgorszym zagrożeniem w świecie dzisiejszym, przy tych wszystkich bałaganach, o których tam na krótko, tak na szybko próbowałem powiedzieć, prawda, materia, przyjemności, kariery i tak dalej. Największym zagrożeniem jest to, że świat wmawia ludziom, i to wmawia na tysiące sposobów, bardzo kolorowe i bardzo atrakcyjne, że tak naprawdę najbardziej szczęścia można osiągnąć przez łajdactwo. Im bardziej się będziesz łajdaczył, tym bardziej będziesz szczęśliwy. I w tym duchu mówi się, no katolik nie może być szczęśliwy. Jemu nic nie wolno, prawda? Przepraszam, czego mi nie wolno, co leży prawdziwie na drodze do mojego szczęścia? Zabijać, cudzołożyć, kraść, pożądać rzeczy. Zresztą to wszystko ostrzeżenia przed zejściem z drogi do szczęścia. Pożądać ludzi. Nie ma żadnego zakazu, katolik nie ma żadnego zakazu, który by w najmniejszym nawet stopniu odbierał mu choćby odrobinkę szczęścia. To jest po prostu drogowskaz. Pokazuje, człowieku, jesteś istotą, która nie jest stworzona do zabijania. Jeżeli będziesz zabijał, będziesz nieszczęśliwy. Człowieku, jesteś istotą, która nie jest stworzona do cudzołożenia. Jeżeli będziesz cudzołożył, będziesz nieszczęśliwy. Nie jesteś stworzony do kradzieży, do kłamania, do pożądania rzeczy, do pożądania ludzi. To jest po prostu wytyczenie drogi do szczęścia. I teraz ci wszyscy, którzy mówią, że katolik nie może być szczęśliwy, bo jemu nic nie wolno, tym samym dają dowód swojej nierozumności, bo wchodząc w to, co nie wolno katolikowi, również niewierzącemu, niszczy siebie jako człowieka, jako naturę. Tak? Bo każdy ma duszę, tylko nie każdy wie, że ją ma, prawda? Niewierzący nie wie, że ma. Ale takie same prawa naturalne dotyczą niewierzącego jak wierzącego. Więc działając przeciwko tym prawom, zabijając, zacznę, jakie wielkie akcje, oczywiście finansowane z zewnątrz, walki o to, żeby wolno było zabijać własne dzieci, prawda? To jest sprzeczne z naturą. I ci wszyscy, którzy się tego domagają, pewnie połowa albo więcej nie wie dlaczego, bo zostali tak podpuszczeni, ale domagają się własnej zguby, własnego zniszczenia. Tak więc bardzo stanowczo i najradykalniej by należało odrzucić to rzekome szczęście przez grzech, przez zło. I ja to ciągle słyszę w poradni. No, zakochałem się, zostawiam żonę i dzieci, mam prawo do swojego szczęścia. Oczywiście ten człowiek został oszukany i wierzy, że jego szczęście będzie w drugim związku z jakąś kobietą, która w danej chwili mu się spodobała, a wywołała w nim jakieś emocje, prawda? Oczywiście on idzie na zatracenie. Nie tylko w sensie, powiedzmy, religijnym, bożym, że idzie w grzech, ale na zatracenie siebie samego. Bo on jest stworzony do monogamicznego związku, który trwa całe życie, który wychowuje uczciwie dzieci, prawda? I odchodząc od tego. Ale to już nie tylko mężczyźni. odchodzą. Kobieta, mam prawo do swojego szczęścia, mówi. I znam przypadki, gdzie kobieta zostawia męża z małymi dziećmi, idzie za prawdziwą miłością swojego życia. Ja zawsze wtedy protestuję, mówię, to nie jest miłość. To jest jakieś tam zakochanie, wyjście spod kontroli rozumu i woli, uczuć, które się wymknęły spod kontroli. Ale to nie jest miłość, bo miłość rodzi dobro i tylko dobro, a to rodzi zniszczenie i tylko zniszczenie. Prawda? Dla jakiejś tam chwilowej przyjemności pójście za zachcianką. To oczywiście zwykle są ludzie, którzy nigdy sobie niczego nie odmówili. I pierwsza jakaś pokusa kończy się tragedią. Kiedyś to było nie do pomyślenia, dzisiaj dziewczyna zabiera męża żonie i dzieciom i mówi, że ma prawo do swojego szczęścia. Nie obchodzi ją tamta kobieta, tamte dzieci, nawet z tej solidarności kobiet. Tak, mężczyzna zabiera żonę mężowi, prawda? Bez mrużenia oka, mam prawo, to wszystko się motywuje szczęściem i miłością. Tymczasem to jest jedno i drugie jest wielkim oszustwem, bo to nie prowadzi do szczęścia, tylko chwilowych przyjemności. I nie jest miłością, bo rodzi krzywdę. I dzisiaj dochodzimy do tego, że wiele kobiet naprawdę uwierzyło tym obłąkańczym wizjom i teraz żądają prawa do swojego szczęścia przez prawo do zabijania poczętych dzieci. Zobaczmy, w całej tej dyskusji nie ma ani słowa o rozwiązłości seksualnej. Przecież te dzieci nie biorą się z przeciągu, te dzieci biorą się z jakichś działań. No. I zamiast wzywać do czystości, wierności, wyłączności, to się żąda, żeby zdejmować skutki nieodpowiedzialności jakichś działań z człowieka. To jest żądanie, żeby ten człowiek był jeszcze bardziej nieodpowiedzialny, bo człowiek, który bierze na siebie skutki swoich działań, to dochodzi do odpowiedzialności. Jeżeli dziecko ponosi koszty jakichś swoich wykroczeń, to bardzo szybko uczy się, że tych wykroczeń nie należy robić. Ale jeżeli my pozwalamy ludziom działać nieodpowiedzialnie i zdejmujemy z nich skutki odpowiedzialności, to wychowujemy tych ludzi ku ich własnej ruinie, ku ich własnemu nieszczęściu. Czyli tak podsumowując, czego nam dzisiaj tak najbardziej potrzeba? Jakiejś głębokiej refleksji nad szczęściem i zdemaskowania tych wszystkich fałszywek, które dzisiaj świat, powiedzmy do końca, świat poddany złemu duchowi. Świat poddany złemu duchowi, przez niego sterowany, oszukuje człowieka, że znajdzie szczęście w zaprzeczeniu szczęścia. Przecież jakbyśmy zaczęli, co się dzisiaj w świecie propaguje, to moglibyśmy jedno po drugim cytować przykazania i dokładnie już nawet zostaniemy przy tej grupie przykazań w odniesieniu do człowieka. Czyli ojca swego i matkę swoją. Co się proponuje? Eutanazję. I jeszcze mówisz, że to jest dobre, że to jest takie miłosierdzie, że to jest taka pomoc tym biednym ludziom. Dziwne, że akurat przed dużymi wakacjami najwięcej się eutanazji dokonuje, no bo gdzieś chcą na wakacje pojechać, prawda? Totalne odwrócenie, nie dość, i to takie bezczelne odwrócenie przekazania z jednoczesnym mówieniem, że to jest dobre. Nieco co zawsze ośmiesza się czystość przedmałżeńską. Stwarza się prawa otwierające drogę do nieczystości. Dziewczynkom 15-letnim bez wiedzy rodziców pozwala się zabijać ich dzieci poczęte. Przecież to zachęta. Daje im się środki poronne, żeby mogły sobie spokojnie działać. To jest dokładne zaprzeczenie Bożego prawa. W takim świecie żyjemy. Jeśli się w tym nie połapiemy, to będziemy oddychając tym powietrzem, będziemy po prostu się coraz bardziej truli. Jeśli wielu katolickich rodziców waha się, no ale czy to te moje dzieci no, chcą zamieszkać razem, może to dobrze? No bo skoro wszyscy mówią, że dobrze, no trzeba mieć rozum. I nie wolno to pozwolić. Tam wszystko czują się przykazanie nie zabijaj. Z zabijania dzisiaj się robi prawo człowieka, tak? Próbuje się w imię praw człowieka ratujmy kobiety, pozwólmy im zabijać swoje dzieci. A nie mówi się nic, ratujmy kobiety, nie pozwólmy ich używać seksualnie, gwałcić i tak dalej. To cisza. Ratujmy kobiety, nie pozwólmy im ich demoralizować, żeby nie wchodziły w podejrzane związki seksualne i potem poczynały dzieci w warunkach niedobrych. Takiego ratowania nie ma. Prawda? Już kilkakrotnie próbowano do praw człowieka dopisać prawo kobiety do aborcji. Czyli jakbyśmy dosłownie jedno po drugim przykazanie przeglądali, wyjdzie na to, że świat poddany złemu duchowi. No to jest jego robota. Zaprzecza przykazaniem. To duch kłamstwa. Tylko, że kiedyś wreszcie się w tym trzeba jednoznacznie połapać i zacząć głosić coś zupełnie przeciwnego. Najpierw dla siebie samego, a potem dla otoczenia, dla rodziny, dla przyjaciół, a potem w radiu, a potem w telewizji, a potem na rogach ulic. Przywracać prawa, które Pan Bóg dał, bo tylko one prowadzą do szczęścia. I demaskować te wszystkie fałszywe wizje, które świat tak nas zainfekował, że naprawdę porządni ludzie się gubią. ile czasu ludzie spędzają właśnie na zarabianie pieniędzy, na gonienie za przyjemnościami, a zaniedbują własne dzieci, które potem idą na manowce i potem dopiero się okazuje tragedia. Ja raz rozmawiałem z rodzicami po wielu, wielu latach, gdzie dorosłe dzieci się gubią i oni przychodzą na rozmowę, co oni mają teraz zrobić. No bo jak dzieci by mają, to nie mieliśmy czasu, bo musieliśmy zarabiać, budować, jeździć, firmę rozwijać. Pytanie, po co my żyjemy, prawda? Żyjemy dla miłości. Pieniądze są potrzebne do życia i trzeba pracować uczciwie. Uczciwie to znaczy pracować tak, by ta moja praca komuś przynosiła pożytek, społeczny pożytek. Mamy pracować, mamy uczciwie pracować. Oczywiście mamy prawo domagać się uczciwej zapłaty, ale nie mamy z pracy uczynić sensu życia. Praca jest po to, żebyśmy żyli, a nie żyjemy po to, żeby pracować. W pewnym sensie praca uszlachetna, tak, pracując uczciwie, ciężko, tak, my też zastamy. Ale to nie jest cel życia. Celem życia jest miłość. Miłość do Boga, miłość międzyludzka dla tych, którzy żyją w małżeństwie. Powtórzę raz jeszcze, miłość między mężem i żoną, miłość z dziećmi, miłość z rodzicami, teściami i miłość do innych ludzi. A jak to realizować? Wydzielając czas ze swojego życia na te kolejne elementy szczęścia człowieczego, na własny wzrost, trzeba zainwestować czas, na relacje z Bogiem trzeba zainwestować czas, na relacje z żoną czas, z dziećmi czas, z rodzicami, teściami, z innymi ludźmi, według proporcji odpowiedniej, prawda? I jeszcze raz przywołam to zdanie kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. A miłość to szczęście. I nie dajmy się oszukać, że można być szczęśliwym bez miłości, pojedynkę, że można być szczęśliwy poprzez zażywanie przyjemności, kupowanie rzeczy i w życiu bez Boga. Bo nie można, po prostu nie można.
Dziękuję bardzo. To tyle w telegraficznym skrócie tych fałszywych wizji szczęścia. Audycje z panem doktorem Jackiem Pulikowskim są dostępne na stronie Radia Maryja w archiwum. W wyszukiwarkę można wpisać Jacek Pulikowski i będą wylistowane. Można je ściągnąć w MP3 na swój komputer. Drodzy Państwo, również na Facebooku, na stronie audycji dla małżonków i rodziców jest nasze zdjęcie. Można pod nim pisać komentarze, pytania. Będziemy je odczytywali tutaj w studio. I zapraszam Państwa również do kontaktu telefonicznego z nami. Słuchacze z Polski Północnej mogą telefonować pod numer 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Wstań.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. 22:16 właśnie minęła. Nasz gość, dr Jacek Pulikowski. Mówimy o fałszywych wizjach szczęścia. Można do nas telefonować, można do nas pisać. Już pan Tomasz napisał. Pytanie, czy można być szczęśliwym chorując? Na przykład, gdy się ma depresję, ciężko jest myśleć o szczęściu.
Tak, są różne choroby. Ale każdą chorobę praktycznie można, że tak powiem, usensownić. Można cierpieć w chorobie bezsensownie, a można to cierpienie przekładać na właśnie w kierunku szczęścia. Ja pamiętam mojego ojca, jak umierał na chorobę nowotworową i no, już cierpiał ogromnie. Także w tamtych czasach, to był początek 80. lat, dostawał morfinę i nie chciał przyjmować, bo chciał przecierpieć do końca. Tak? Bo miał za to to cierpienie ofiarować, nie mówił nam, ale jego troską było to, żeby żona i dzieci nie cierpiały za bardzo z powodu jego odchodzenia, ale właśnie chciał, myślę, że jakiś wewnętrzny sens temu cierpienia nadał, bo nie chciał przyjmować nawet środków przeciwbólowych. W końcu lekarz mu wytłumaczył, że co 2 godziny musi, bo tam to, że to nawet zdrowotny, jakiś tam jakoś mu tam mądrze wytłumaczył. Ojciec taki ścisły umysł, tak, uwierzył, co 2 godziny w porządku, ale musi zwijać z bólu, nie pozwolił minuty wcześniej podać sobie morfiny. Chciał wycierpieć swoje do końca, prawda? Można chorować i wściekać się na Pana Boga, że tak mnie skrzywdził, a można to cierpienie przetworzyć na dobro. I znam wielu, na przykład znam taką wypowiedź mężczyzny, który mówi: cieszę się, że jestem niewidomy, bo wiem, ilu mężczyzn zostało zniszczonych przez oglądanie rzeczy, których się nie powinno oglądać, prawda? I proszę zobaczyć, jak jest niewidomy i potrafił, szczerze to na pewno nie było wymyślone, prawda? Że on to, że nawet jakiś taki pozytyw nadał temu cierpieniu. Także z całą pewnością można cierpieć. Oczywiście są choroby psychiczne, przy której mamy ograniczoną poczytalność, tak dalej. Wtedy to trudno mówić o takim świadomym przenoszeniu cierpienia na jakiś dobry cel. Można ofiarowywać za kogoś, można samemu siebie doświadczać i przez to wzrastać, prawda? Coraz bardziej panuje na cierpienie. To też jest większe panowanie nad sobą. Ale mamy telefon, zdaje się.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mam na imię Artur, dzwonię z Łodzi.
Witamy Panie Arturze.
Bardzo ciekawa, bardzo fajna audycja na temat współczesnego świata. Bo tak jak tutaj Pan zaznaczył, no ludzie są, że tak powiem, kuszeni tutaj zewsząd. Właśnie tym takim fajnym, luźnym życiem, tego, że nam wszystko wolno, że to nie jest takie złe, że warto spróbować i tutaj cierpią z tego tytułu rodziny, dzieci, małżeństwa. Muszę powiedzieć, że niestety, ale działania tutaj tego złego ducha bardzo biją mocno w człowieka, bo człowiek jest bardzo słaby generalnie. Tak z moich obserwacji i z osobistych doświadczeń muszę powiedzieć, że człowiek jest bardzo słaby, bardzo mało odporny na tego typu propozycje, jakie tutaj nam świat funduje. No całkowite wyłączenie się z tego, że tak powiem, systemu. Też nie wiem, czy musimy mieć jakąś, prawda, moralność, wewnętrzność, musimy się z tym zmierzyć. Walka jest bardzo ciężka, ale no mam nadzieję tutaj, że dzięki takim audycjom, bo tutaj w pełni się zgadzam z Panem, bo ja sam jestem po przejściach. Narobiłem wiele rzeczy złych, odszedłem od żony, byłem rok czasu w separacji, teraz wróciliśmy z powrotem do siebie, teraz tak z tej dalszej perspektywy jestem w stanie w ogóle spojrzeć na to swoje życie zupełnie inaczej, bo oczywiście tutaj uzurpowałem sobie prawo do tego, żeby zrzucać winę, że tak powiem, na moją małżonkę, ale niestety no wina była też i moja, i to nawet duża, bo dobrze się w tym po prostu wszystkim kamuflowałem, zostałem nakarmiany jakimiś tam nieczystymi treściami, które zepsuły tutaj właśnie moją moralność. No mam nadzieję, że uda mi się z tego wyjść. Tutaj bardzo mi pomógł w ogóle na Pana wykład, to już tam trafiłem, kiedyś słuchałem sobie takie księdza Piotra Glasa. Robił świetne takie prelekcje na YouTubie, te msze są takie ponagrywane i później jakoś tam YouTube podrzucił mi pana właśnie audycję i sobie tak słuchałem właśnie o tych małżeństwach. I bardzo mi się to podobało i bardzo dziękuję. Bóg zapłaci, dziękuję za wszystko.
Dziękujemy, panie Arturze.
Dziękujemy. Tu jeszcze pan tak powiedział, że świat nam mówi, że warto próbować. Świat nam jeszcze gorzej mówi. Zobaczmy, są billboardy. Musisz wszystkiego spróbować. A potem możesz dopiero wybrać własną drogę. Musisz wszystkich łajdac spróbować. I pobijany, poraniony, prawda? Nie, mamy rozum po to, żeby nie próbować wszystkiego, a jak się pogubiliśmy, to mamy rozum i wolę po to, żeby się zbierać, prawda? I każdy dobry czyn nas przybliża już do tego prawdziwego szczęścia, nawet po ciężkich przejściach, po jakichś tam zranieniach. Tylko czynami musimy przelicytować zło, które się dokonało. Ale mamy, zdaje się, że następne...
Mamy tutaj też wpis, pani Justyna pisze, jak być szczęśliwym w narzeczeństwie, jak zbudować szczęście, przygotowując się do małżeństwa.
No to jest dzisiaj bardzo trudne, dlatego, że nachalnie się narzeczonym wmawia, że oni muszą właśnie próbować, tak? Że muszą się dopasować i tak dalej.
Pod kątem cielesnym.
A że tęsknota do tego jest, więc bardzo łatwo temu ulec, prawda? I może podam przykład, odpowiem przykładem. Generalnie, może tak, ogólnie, powinni ten czas narzeczeństwa przerobić na osobisty wzrost. Przyjrzeć się, czego brakuje narzeczonemu do bycia mężem, czego brakuje narzeczonej i sobie w prezencie to dać, żeby to była ciężka praca nad własnym wzrostem. Nigdy więcej w życiu nie będzie takiej okazji, takiej chęci do wysiłku, żeby zaimponować ukochanej kobiecie, jak właśnie wtedy, kiedy chłopak ją zdobywa. Oczywiście mają zdobywać, a nie, że ona, przepraszam, oddała mu się na pierwszym spotkaniu i on już traci motywację, prawda? Ona staje się zakładniczką. To jest dramat dzisiejszych czasów. A w każdym razie narzeczeństwo powinno mieć swój plan. I dzisiaj się często mówi, żeby wytrwali w czystości. Nie, mają wybrać czystość świadomie, oczywiście wytrwać, ale to nie ma być walka, żeby jednak jakoś wytrzymać, tylko żeby to było zadeklarowane. Może powiem króciuteńko. Syn przyjaciół, bliskich przyjaciół, no poznaje dziewczynę, w okolicy wszyscy tam studenci, koledzy tam współżyją ze sobą, tam każdy z każdym niemalże, prawda, a oni nie obnoszą się z tym, ale żyją w czystości, prawda? I jest przedmiotem ataku, regularnego ataku. Jeszcze krótko przed ślubem dopadli go koledzy, mówią, stary, no wszystko rozumiemy, ale po co ty się żenisz? On im przepięknie odpowiedział, bo ją kocham, ale wy tego nie zrozumiecie. Tak, ludzie, którzy się rozproszyli na takie działania, nie zrozumieją wartości wyższej. I to jest ich dramat. Będą atakować dobro, bo to dobro im przeszkadza, bo jest wyrzutem sumienia. Także na pewno narzeczeństwo powinno być takim planem, co my jeszcze możemy sobie dać, żeby być lepszą żoną, lepszym mężem. I wtedy to jest... I na pewno powinna być zadeklarowana czystość, zwłaszcza przez mężczyznę, że dowodem mojej miłości do ciebie jest to, że ciebie nie tknę. Nie to, żebym nie miał na to ochoty. Oczywiście, że mam, ale nie zrobię tego, bo cię kocham. I to jest twoim dowodem.
I nawet jeżeli ty będziesz mnie w jakiś sposób zachęcać do tego, bo masz taką potrzebę...
Tak cię kocham, że nie.
Że nie.
Że nie. Właśnie, to jest prawdziwa miłość, prawda? Ludzie miłością nazywają aktywność seksualną. Zupełne pomylenie pojęć.
Wszystko w swoim czasie. Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Anglii, dzwonię.
Witamy panią Doroto.
Chciałam powiedzieć, że ja pracuję tutaj z młodymi ludźmi teraz na oddziale anoreksji. Ja przedtem pracowałam w szpitalach psychiatrycznych dla osób, które popełniły przestępstwa. I tutaj to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak bardzo chore jest społeczeństwo liberalne, w którym właśnie na wszystko się pozwala. Jak bardzo wielka jest pustka osób, które... Na przykład na oddziale anoreksji wcześniej czy później dowiadujemy się o różnych traumatycznych wydarzeniach z życia tych osób, głównie to są dziewczyny młode, po prostu, które straciły sens życia i takim protest songiem jest ta anoreksja. I jak człowiek się zastanawia, jak im pomóc, to właściwie trzeba by sięgnąć do jakiegoś, do podstawowego pytania właśnie, czym jest szczęście, czym jest miłość, czego tam zabrakło. I właśnie w trakcie tych lat tutaj pracy z osobami, które bardzo cierpią, pomyślałam sobie, że szczęście to jest produkt uboczny dążenia do prawdy, dobra i piękna, czyli dążenia do Boga, do spotkania z Chrystusem. I na tej drodze możemy spotkać szczęście, a nie inaczej. A to jest wszystko postawione na głowie. No tyle chciałam powiedzieć i bardzo dziękuję za tę audycję.
Dziękujemy, to tylko jest tylko dopowiedzenie tego samego, co mówiliśmy. Jedynie jest kwestia pewnego słownictwa. My jesteśmy stworzeni do bycia szczęśliwymi, tak? Człowiek jest jedyną istotą stworzoną dla niej samej. Także my mamy prawo zmierzać do szczęścia, ale właśnie idąc tymi dobrymi drogami, to się wszystko pokrywa, tak? Bo jak się zbliżam do Boga, zbliżam się do szczęścia, jak zbliżam się do własnej świętości, zbliżam się do szczęścia, jak rozwijam miłość, prawdziwą miłość przez duże M, taką, do której jesteśmy stworzeni, zbliżam się do szczęścia. Także to jest tak ze sobą związane, że nawet trudno to jakoś tam rozdzielać, co jest pierwsze, co drugie, prawda? Droga do właściwa jest drogą miłości i drogą jednocześnie drogą do szczęścia, prawda?
Tak, dziękuję. Pan Artur pisze na Facebooku pytanie na temat homoseksualizmu. Byłem w takim związku, staram się teraz żyć w czystości, ale mi to nie wychodzi. Przez miesiąc po rozstaniu z tym chłopakiem miałam spokój, ale później te myśli zaczęły wracać. Proszę o radę dla takich jak ja, którzy chcą być blisko Boga, ale mają problem.
Oczywiście wszyscy ludzie mają większy lub mniejszy problem ze swoim ciałem, prawda? I to zwykle geneza tego problemu, znaczy wielkości tego problemu jest w okresie dojrzewania, tak? Bardzo wielu ludzi bez własnej winy no nie miało rodziców, którzy z nimi porozmawiali. Nie, czasem gdzieś tam uciekną różne okoliczności, tym bardziej, że świat poluje na to, żeby wpędzić właśnie w działania seksualne przedwczesne, już od przedszkola tak naprawdę dzisiaj. Więc bez wielkiej osobistej winy można się uwikłać w coś takiego. Jeden jest bardziej uwikłany, drugi mniej. Jeden homo, drugi hetero. Ale wszyscy bez wyjątku są wezwani do czystości. Jeżeli człowiek jest wezwany do czystości, to znaczy człowiek jest zdolny do tego, że nie ma żadnych chorób z niedziałania seksualnego. I jeżeli jest, że tak powiem, jakieś uzależnienie jakoś ugruntowane, no to są terapie. No przecież są terapie również dla osób homoseksualnych, które żyły aktywnie w związkach homoseksualnych i tylko, że o tym prawie że mówić nie wolno, tak? Są terapie, gdzie są terapeuci, którzy mają dziesiątki, setki wyleczonych osób, które pozakładały rodzinę, są szczęśliwe, które gotowe przed kamerami mówić, że są szczęśliwe, ale właśnie to nie jest dzisiaj poprawne politycznie, tak? Żaden człowiek nie musi działać seksualnie. Ten, który jest uzależniony, oczywiście musi walczyć. Są chociażby ten program 12 kroków zaczerpnięty z alkoholików. Tak samo się nadaje do zdrowienia seksualnego. Natomiast co podpowiadam ludziom wierzącym? To zwykle stałego spowiednika. Stałego spowiednika, bo wtedy mam kogoś, kto mnie poprowadzi i wtedy, jeśli ten spowiednik uzna, że jest potrzebna terapia, to pójdę na terapię, a jeżeli dam radę z pomocą łaski i własnego wysiłku wyzdrowieć, no to zdrowieję za pomocą łaski i własnego wysiłku, ale nie wolno odrzucić tego elementu łaski. Zobaczmy, natura człowieka jest zraniona grzechem pierworodnym i my mocą samej natury nie wygramy pełnej świętości, prawda? To zresztą znamy z katechizmu, znamy z nauki religii, że nie można się zbawić inaczej jak z pomocą łaski, prawda? Łaska do zbawienia jest niezbędnie potrzebna, prawda? I teraz tym ludziom, którzy są jak uwikłali się, już utrwalili jakieś złe zachowania, namawiam, no rzuć się na kolana. Tu tam w tym uprawniony jest do mówienia tego, bo w tamtym głosie było, że chce żyć po Bożemu, chce żyć zgodnie z Bogiem, no to zdwoić modlitwę, sakramenty, ten stały spowiednik. Pamiętam księdza, który opowiadał, staruszka, który miał problem konkretnie z samogwałtem, jako mały chłopak gdzieś tam w parafii wiejskiej, ministrant. I mówi, no jacyś koledzy zdjęcia przynieśli, się przyplątało, tak? I mówi, siadłem sobie pomyśleć i wymyśliłem tak, za każdym razem jak to zrobię, pójdę od razu tego samego dnia do spowiedzi, czy tam jak w nocy, no to następnego. I mówi, tak nie cierpiałem spowiedzi, tak się wstydziłem, że się szybko wyleczyłem. Zacznijmy mądrość. Nałożył sobie karę. Oczywiście reakcja seksualna jest sama w sobie przyjemna. Więc jak człowiek sobie rozumny nałoży karę bardziej przykrą niż przyjemność przyjemna, to bardzo szybko ta wewnętrzna kalkulacja spowoduje, że jakoś łatwiej się będzie wycofać.
Pani Danuta na Facebooku pyta, często zapędzamy się w pogoni za szczęściem czy karierą. W jaki sposób zatrzymać się i podjąć refleksję nad doczesnym życiem?
Tych możliwości oczywiście jest wiele. Wystarczy, że zamknę się w swoim pokoju na parę godzin, ale mogę pojechać na rekolekcje, na przykład ignacjańskie, gdzie jest wyciszenie, cisza i tam się spotykam ze swoimi myślami i mogę się, że tak powiem, odnaleźć. Czasem jest potrzebny do tego przy takim dużym zapędzeniu właśnie ktoś, jakiś mentor, tak? No, ja zwykle podpowiadam wierzącym stałego spowiednika, bo wówczas on może pomóc podjąć tą refleksję, prawda? Mam takie też sposoby bardzo proste dla kobiety, która jakoś tam postępuje, bo tu kobieta pyta, dlatego mówię dla kobiety. Czy dobrze postępujesz? Czy dobrze postępujesz ze swoim mężem? A zadaj sobie pytanie, a czy byś chciała, żeby z twoim synkiem żona tak postępowała, jak ty postępujesz? Prawda? Odwrócenie sytuacji. Nagle się okazuje, że mamy jasność widzenia. Ja siebie jako mąż usprawiedliwiam w postępowaniu względem żony, ale gdyby mój zięć moją córkę tak traktował, to bym go udusił gołymi rękoma, prawda? Więc i natychmiast widzę, że moje postępowanie jest co najmniej niefajne, prawda? Mówiąc najdelikatniej. Także takie jakieś chwyty i refleksje i właśnie spowiedź i stały spowiednik, to są metody, trzeba się po prostu zatrzymać w biegu. A czasem trzeba czynem, że tak powiem, zgwałcić to, w co się zapędziłem. Jeśli zapędziłem się w pogoni za pieniędzmi, oddać większe pieniądze na cele charytatywne, żeby zaprzeczyć temu. I to czasem jest takie przebudzenie, wtedy następuje.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A w jaki wieku ufamy?
I ja tu chciałam właśnie ten chłopiec na problemie.
A kogo witamy i skąd?
Anna z Zachodniopomorskiego.
Witamy panią Anno.
Ja chciałam powiedzieć do tego chłopca, zostałam pouczona przez Ducha Świętego. Jezu, oddaję Ci moją seksualność. Nie jest mi potrzebna. I niech zawierzy to wszystko Panu Jezusowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno.
Dziękujemy, choć zły duch czasem nie ustępuje tak łatwo, więc oczywiście wszelkie takie tego typu oddania się i tak dalej, modlitwa, tak, ale czasem niestety trzeba odcierpieć. Niektórzy mówią, że tak długo jak się wchodziło w jakieś uzależnienie, tak długo się trzeba z niego wychodzić i w pokorze trzeba po prostu walczyć, prawda? Ale znam sytuację, gdzie w takim głębokim nawróceniu dosłownie w jednej chwili znikał nauk i to mogę zaświadczyć, że znam takie sytuacje. Psycholog powie, że pewnie to jest niemożliwe, ale jest możliwe, skoro tak się stało. Ale zawsze to było związane z głębokim nawróceniem.
Tak. Nie dać się oszukiwać, to między innymi też nie wchodzić w takie miejsca, które zawierają tego rodzaju pokusy. Nie tak. Kupować do domu takich piśmideł, nie otwierać, nie włączać takich programów telewizyjnych, które wiemy, że nas nie zbudują, bo po co? To się mówi, jestem dorosły, mam prawo wszystkiego spróbować, wszystko poczytać, spojrzeć. Ale ten śmietnik zostaje. Jeżeli go wyrzucimy ze świadomości, to i tak w podświadomości nam siedzi i będzie bruździł w momentach, kiedy właśnie no, zły duch będzie chciał nam przeszkodzić, na przykład w kontakcie z Bogiem, podczas modlitwy, mszy świętej, w kontakcie ze współmałżonkiem, mamy ważną rozmowę, a tu nam nagle zaczyna coś w głowie kołować nie w tą stronę, co trzeba. Więc rodzaj ascezy.
Tak, ja tu często mówię, że potrzebna jest taka bardzo ogólna refleksja, żebyśmy zamarzyli o swojej pełnej wolności. Że nikt nam nie będzie kazał robić, że niczego nie muszę, w sensie takim no, złym, że nie mogę... Że mam takie skłonności, że ja muszę coś zrobić. Nie. Ja mam zmierzać do własnej wolności. Mam najpierw rozumieć, co jest dobre. No to akurat jest bardzo proste, bo wystarczy 10 przykazań solidnie przestudiować, a potem kształtować wolę, żebym mógł zrobić to, co jest dobre. Przecież nawet wielki święty Paweł mówi, wiem, co dobre, pragnę dobra, nieszczęsny człowiek, a czy nie zło. Prawda? I każdemu z nas to zło się będzie zdarzać do końca życia, oby to było coraz mniejsze zło, coraz bardziej kosmetyczne, wymagające zmian, a nie jakieś dramatycznie ciężkie winy przez całe życie. Prawda? Mamy być coraz lepsi, coraz bliżej tej no, doskonałości, coraz bliżej świętości.
I w tej drodze, jeżeli idziemy ją razem w małżeństwie, możemy się wspierać. Jeżeli jedna strona ma akurat jakiś problem, jakieś pokusy w stronę, która na pewno nie buduje, jeżeli podzieli się tym problemem z małżonkiem, będzie chciał jej pomóc i mogą ustalić, w jaki sposób może właśnie jej pomóc, czy ona jemu, czy on jej.
Tak, tutaj ja się z tym zgadzam, tylko przestrzegam przed czymś, żeby nie wieszać się ze swoimi problemami na swoją żonkę.
A nie, to co innego.
Żeby nie obciążać fabułą, żeby nie opadać zła i tak dalej. Nie, mam problem z tym, módl się, ja walczę, no. Ale nie, ale, bo to jest też problem na przykład przy zdradach, że tam ten zdradzony chce szczegółów i potem te szczegóły
tak,
nie pozwalają tego wybaczyć.
Bo to za bardzo zapada
nie,
w świadomość.
Nie. Także prawda tak, fakty tak, ale żeby nie, bo niektórzy mają taką skłonność do opowiadania fabuły zła.
Nie jest dobre. Czym możesz mi pomóc? Jak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Piotr ze Zgorzelca.
Szczęść Boże, panie Piotrze.
Ja mam pytanie do księdza ojca prowadzącego, który teraz ma przed chwilą otrzymał dopiero audycję. A było to takie jedno bardzo ważne dla mnie zdanie, że ojciec słyszał o tym, że były nawrócenia ze słabości, z grzechów. Tak nagle, tak to się działo nagle, że po tym wszystkim. Ja powiem tak szczerze, no ja miałem parę takich sytuacji, że bardzo wierzyłem, nawet w seminarium byłem przez jakiś czas i w ogóle, ale potem ten świat i to wszystko i ten kapitalizm i cała ta reszta. No i teraz są jakieś kłopoty, problemy. Jak do tego wrócić? Jak to przywrócić? Jak tego balona napompować z powrotem, może tak?
No więc właśnie, to jest, to by pewnie, ja nie jestem kapłanem, tak?
Znaczy, jest tutaj nas dwóch ojców, ale rodziny.
Ale nie szkodzi, ja mogę zdroworozsądkowo. To jest tak, ludzie by chcieli decyzją stać się tak wierzącymi, że się będą unosić w powietrzu na modlitwie. To nie jest w zakresie naszej decyzji, tak? O czym my możemy zdecydować? Możemy zdecydować o praktykach. Mogę zdecydować, będę chodził co niedzielę do kościoła. I ci, którzy tak zdecydowali, według badań rozwodzą się 25 razy rzadziej niż średnia krajowa. Mogę zdecydować, że się codziennie z żoną pomodlę. Wspólnie. Ci, którzy tak zdecydują, to może być jedno ojcze nasz, się rozwodzą 750 razy rzadziej. Mogę zdecydować, że poświęcę, nie wiem, 1% czasu Panu Bogu dziennie, to jest 14 minut 24 sekundy. I jeżeli podejmę taką decyzję i nawet będę miał totalne rozproszenia, ale powiedzmy, przed najświętszym sakramentem, nawet w domu w kąciku, na te 14 minut 24 sekundy klęknę, powiem, Panie Boże, to jest Twój czas, przepraszam Cię, znowu myślę o skokach narciarskich, przepraszam Cię, znowu myślę o nie wiem, o dzieciach, o żonie, o niesprzątniętej chałupie, o zepsutym samochodzie, o wszystkim, tylko nie o Tobie, ale nie ruszę się stąd, to jest Twój czas. Czyli my możemy podjąć decyzję, dajemy Panu Bogu czas. A czas to miłość. I jestem pewien, że ten czas prędzej czy później, może nawet prędzej, będzie zagospodarowany. A to pierwsze pana zdania, że znam sytuację, gdy ktoś się tak nawrócił w jednej chwili i zerwał z nałogiem. Może tak. Nie namawiam, żeby na to liczyć. Bo to jest łaska. A no, łaskę jeden dostanie, drugi nie. Tam widocznie była potrzebna. Kilka razy takich widziałem sytuacji. Ale jakich ona się odbywała w okolicznościach? To mówię w tej chwili o jednym konkretnym przypadku, myślę, żeby nie mówić tak ogólnie. Więc mężczyzna też rzeczywiście w sferze seksualności miał problemy. Miał jakieś okoliczności łagodzące, miał jakieś usprawiedliwienia, zresztą każdy znajdzie dla siebie usprawiedliwienia. I przez tydzień ze mną walczył w rozmowach, że on dobrze postępuje. Że on i tak postępuje lepiej, że przynajmniej z kobietami i żony nie zdradza, tylko sam ze sobą, bo to dokładnie tak to wyglądało, tak? I z tą pornografią. I walczył, argumenty wyciągał, ja wyciągałem swoje, on swoje. I się tak przez tydzień mocowaliśmy co wieczór, bo to były tygodniowe rekolekcje i wieczorami rozmawialiśmy. I ostatniego dnia, poddał się. Powiedział tak, nie mam, oszukuję sam siebie, zwalam na żonę, zwalam na wszystkich, ja jestem winien. Po prostu jestem drań i tyle, tak? Wkurzył, tak się naprawdę po męsku wkurzył, zdrowo wkurzył na siebie i padł na kolano.
No zrozumiał.
I to, właśnie, pogładało mu się w rozumie. To jest pierwszy element nawrócenia mężczyzny, że musi zrozumieć, nie, że to jest takie, to jest dobre, ale tak teraz będę inaczej. Nie, to jest złe. Syn marnotrawny powiedział, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. I dopiero wtedy mógł powstać i powrócić. I w tamtym wypadku on się wściekł na siebie i padł na kolana. To było już prawie 4 lata temu, ani jednego upadku od tego czasu, prawda? No to jest w kategoriach cudu. Ale była wcześniej ta jego, najpierw walka o obronę tego, a potem wściekłość i oskarżenie siebie i właśnie te kolana. I tam też przedstawi spowiednik i to też było takim motywem bardzo wspierającym go.
No rozumiem, powiem panu tak, początki są naturalne dla człowieka, że zawsze będzie się bronił, będzie walczył.
Oczywiście, ale i ten etap też trzeba przejść. Trzeba rozpatrzyć to, a czy chciałbym, żeby mąż mojej córki miał taki problem? Czy cieszyłbym się, gdyby mój syn miał taki problem? Żeby zobaczyć całe zło, nie o to, żeby się załamać pod tym względem, tylko żeby je odrzucić. Z całą świadomością rozumnie odrzucić. A potem dopiero jest ta walka woli, żeby wytrwać przy tym, nie? Ale ten pierwszy, zwłaszcza u mężczyzny, ten moment, kiedy ja się decyduję na dobro, no, to trzeba sobie wywalczyć.
Bardzo dziękuję za dobre słowo. Dzięki. Ja bym tylko jeszcze poprosił o taką jedną rzecz, jeżeli byście państwo, ojcowie mogli powiedzieć, gdzie są jakieś tego typu rekolekcje, kiedy będą się odbywały i w ogóle, żeby sobie jakiś czas urlopu, nie wiem, dopasować albo coś, żeby...
No, różne rekolekcje są.
Bardzo dużo.
Dużo i to pewnie w internecie łatwiej znaleźć. Ja osobiście prowadzę latem takie jedne rekolekcje w Hermanicach, to jest przy dominikańskiej parafii, to jest dzielnica Ustronia. Takie one są dla rodzin z dziećmi i dla narzeczonych, prawda? W tej chwili, kiedyś było to głównie narzeczeni, młodzież i narzeczeni, a teraz ci dawni narzeczeni są małżonkami i przyjeżdżają nadal z dzieciakami, prawda? I tam jest trochę okazji właśnie na takie rozmowy. Oczywiście jest jakiś program wykładowy, jest program też nabożeństwa, msza i tak dalej.
I wycieczka
nawet jest, ale jest też czas na takie rozmowy, prawda? Mhm. Tych rekolekcji jest sporo, to rzeczywiście... W problemach małżeńskich ja zawsze polecam rekolekcje typu spotkania małżeńskie, bo tam...
O 23 będę mówił.
No proszę. Także, bo no, rzeczywiście jest to formuła, która dobrze działa i małżeństwa, które się nie mogą dogadać latami, czasem w 2 dni robią dużo więcej niż przez lata, prawda?
Mamy kolejny telefon, jeżeli można. Tak. Dziękujemy, panie Piotrze. Z panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przy telefonie Mariola z Warszawy.
Witamy, panie Mariolo.
Przepraszam, ja nie włączyłam tej audycji od początku i dlatego chciałam na początku zapytać, żeby nie zajmować ewentualnie miejsca komu innemu. Czy to jest audycja tylko związana z seksem?
Nie. To akurat pytania po
fałszywe są. Wizje szczęścia.
To było wszystkie oszustwo, jakie świat nam funduje, wmawiając nam, że będziemy szczęśliwi, jak nie wiem, kupimy sobie coś, przeżyjemy coś, zabawimy się i tak dalej.
No więc właśnie. Ja w czasie studiów nauczyłam się palić papierosy, dlatego że poznałam świętej pamięci panią Halinę Mikołajską, która paliła karmeny i miała przy tym bardzo ładne perfumy. No i chciałam być podobna. No i nauczyłam się właśnie tych karmenów. No i potem wciągnęłam się w te papierosy. Muszę powiedzieć, jestem osobą niewidomą. W tej chwili mieszkam sama. No, od niedawna jestem na emeryturze i właściwie nie mam co z sobą zrobić. Przychodzi do mnie na 3 godziny opiekunka. No i potem skończyłam właśnie studia i mogłabym w wielu rzeczach być ludziom potrzebna. Bardzo interesuję się muzyką, zwłaszcza muzyką dawną. No i tak sobie powiedziałam, że gdybym mogła śpiewać w jakimś dobrym chórze, to natychmiast te papierosy bym rzuciła. Ale właściwie no, mam dużo wolnego czasu, słucham tej muzyki. No i sięgam po te papierosy, bo no, nie mam co z sobą zrobić. I właściwie nie mam żadnego...
Motywacji.
Nie mam powodu, żeby po prostu rozstać się z tymi papierosami, a właściwie bardzo bym chciała, tylko nie mam żadnego zamiennika, który pozwoliłby mi papierosy rzucić, a chciałabym bardzo.
Zamienniki
i chciałabym jakoś być ludziom potrzebna, coś z sobą zrobić mądrego, bo naprawdę wszystkie klepki mam na miejscu i chciałabym być ludziom potrzebna, a w ogóle z dominikanami jestem bardzo związana, bo jeżeli mogę, to bywam u świętego Jacka na mszach akademickich, które bardzo cenię i bardzo lubię. No i tylko no nie zawsze mam z kim bywać na mszach. No i siedzę w tej mojej chacie. No i to
proszę pani, są dwie różne rzeczy, żebyśmy ich nie wiązali. Jedno to znaleźć sensowne działania w życiu, A to zawsze, modlić się zawsze można i jeszcze parę innych rzeczy też. Natomiast papierosy to jest coś oddzielnego, nie wiążmy tego. Bo my sobie czasem takie dorabiamy, mężczyźni jesteśmy w tym co prawda lepsi, że sobie dorabiamy usprawiedliwienia do jakiejś słabości. Gdybym miał do czynienia, nie wiem, z dziadkiem, który ma 93 lata i lekarze mu powiedzieli, dziadku, ostatnie pół roku nie ma już lekarstw, nie ma części zamiennych, gotuj się na spotkanie po drugiej stronie i powiedzmy dziadek by palił papierosy, no powiedział, dziadku, rzuć to świństwo. Ostatnia prosta, masz okazję uzyskać pełnię wolności i z satysfakcją, że osiągnąłeś to, do czego jesteś przeznaczony, do walki o swoją wolność. To jedno ci, tego ci brakuje, bo to musisz. A pokaż sobie, chciałem powiedzieć Panu Bogu, ale to nie chodzi o tym Panu, Pan Bóg widzi wszystko w nas, ale zawalcz o swoją wolność do końca, bo jesteś stworzony do świętości i świętość to jest pełna wolność. Wywalić zło, opowiedzieć się za dobrym. I ma Pani taką okazję do własnego wzrostu. Przez rzucenie tego świństwa, przepraszam, tak mówię, ale mój tata bardzo dużo palił, zmarł na raka i tak mam emocjonalne podejście do papierosów, no ewidentnie negatywne, prawda? Nawet mnie kiedyś pytali, co by było, gdyby twoja żona paliła papierosy, no powiedziałem, nie byłaby moją żoną, po prostu. Nie zwróciłbym uwagi na dziewczynę, która pali, prawda?
Ale to nie było od początku.
Ja wiem, ale tak czy inaczej, namawiam panią, żeby pani nie łączyła tych dwóch rzeczy, tak? Papierosy trzeba rzucić dla
tak,
siebie
tylko
samej.
Jeżeli na przykład ja, jak rozstanę się z tą opiekunką w piątek, to na przykład do poniedziałku nie odezwę się ani jednym słowem do nikogo, bo...
No ale papieros tego nie zastąpi.
Ja wiem, ale no...
Niech pani sobie słucha muzyki, niech pani sobie ale słucha świetnych rekolekcji, nagrań najróżniejszych, są tysiące w tej chwili audiobooków, można to naprawdę wypożyczać za darmo, są biblioteki audiobooków w tej chwili, ile jest
tylko
fantastycznych
ja
rzeczy.
Tylko ja właśnie wolę czytać książki Braille'em niż słuchać audiobooków.
No dobra,
bo wtedy
no to...
książka jest cała moja.
No to niech pani czyta książki, prawda?
Tylko, że Braille'em ale... nie ma wielu książek, które chciałabym poznać.
No zgoda, no to resztę trzeba audiobookami dorabiać, prawda? Ale w każdym razie Braille są tyle dobre, że są ręce zajęte i nie ma miejsca dla papierosa, tak? A z tego podziwiam osoby, które potrafią błyskawicznie czytać.
Pani Mariolo, to może tyle, bo kolejne telefony czekają.
Ale tak, zawalczyć niezależnie od wszystkiego z papierosami, a szukać sensownych zajęć w życiu, to jest odrębny temat.
Mhm. Wszystkiego dobrego, Pani Mariolo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pan antenie. Kogo witamy?
Witam, Tomasz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wcześniej był telefon, czy ktoś na Facebooku napisał, jakiś chłopak młody, zdaje się.
A to już dawniej. To już wcześniej, było, potem tak, już było tak, kilka telefonów, tak?
Tak.
Parę minut temu, już nie pamiętam, czy tak. Telefon, czy napisane było. Chodziło, zdaje się z tego, co słyszałem, zrozumiałem, że on jest homoseksualistą. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
Ma takie skłonności, miał takie doświadczenia i teraz walczy o czystość.
I chodziło o to, że on ma, znaczy miał, tak?
Miał doświadczenia, wycofał się z tego, no ale ma jeszcze jakieś upadki i ma problemy, no.
Aha, dobrze. To chciałem nawiązać do tego, ale to widocznie źle zrozumiałem. Przepraszam. Może jakieś inne pytanie w takim razie, jeśli można jeszcze. Czy już blokuje?
Nie, proszę bardzo.
Pan może zadać pytanie, oczywiście.
Tak, jestem z dziewczyną, jesteśmy parą i pytanie takie moje odnośnie tego, ona ma do mnie pretensje często, że się obrażam, unoszę się. To takie, wiem, że to niezbyt męska cecha może, albo i na pewno.
Znaczy tak, powszechna wśród mężczyzn, choć mało męska.
Tak.
Powinien panować nad sobą. Pan powinien panować nad sobą, tak?
Tak, tak. No właśnie, panować. I właśnie może jakaś rada odnośnie tego, żeby właśnie panować nad swoim temperamentem.
No to jest kwestia pracy, w ogóle panowanie nad sobą jest wynikiem jakiejś tam pracy, prawda? I ta praca może być w różnych dziedzinach, to może być każde odmówienie sobie czegoś, zapanowanie nad czymś. Można trenować wręcz, że jakimś tam ktoś mnie tam zaczepia, ja nie odpowiem, prawda? Można trenować, czasem mi mówią ludzie, że mają trudną teściową, no to tak jako siłownię i trenuj na niej swój spokój, swoje opanowanie, prawda? I tak samo na dziewczyny, można po prostu trenować swój wzrost, to się stokrotnie opłaci i panu, i jej, prawda? Mhm. Natomiast jeżeli nastąpi takie uniesienie, to trzeba wiedzieć jedną rzecz, że jeżeli mężczyzna zachowuje się agresywnie względem kobiety, nawet zwykłym krzykiem, to bardzo, bardzo ją rani i od siebie oddala. Bo kobieta ma się czuć bezpieczna przy mężczyźnie, a on nigdy jej nie musiał uderzyć, ale jej się wydawało, że tak krzyczy, że za chwilę ją pobije, albo samo krzyczy i powoduje, że ona się strasznie od niego oddala i to trzeba w trudzie odpracować. To się po prostu nie opłaca, jakbyśmy skalkulowali. Pan się będzie musiał, nie wiem, wierszy napisać, powywracać oczami, kwiaty zbierać, własnoręcznie znosić, żeby jedno takie solidniejsze zdenerwowanie naprawić. No to wkalkulować sobie, to się nie opłaca po prostu. Ale tak poważnie mówiąc, traktować to właśnie jako trener własnego wzrostu. Żeby nie reagować. To prawdopodobnie do końca życia będzie panu jakoś tam towarzyszyło, ale oby było coraz lepiej, oby pan coraz bardziej nad sobą panował i znalazł satysfakcję w tym, że panuje, że tym razem już się tak nie uniosłem, że tym razem potrafiłem przemilczeć, prawda? Każdą taką sytuację zauważać i cieszyć się nią, bo to jest dowód wzrostu. Zwykłem najbardziej nas złości coś, co jest nie po naszej myśli, czyli tak naprawdę jest skutkiem, przyczyną jest egoizm.
Panie Tomaszu, coś takiego, jeżeli panu zależy na tym, żeby walczyć z tym jakimś, z tą gwałtownością swoją i również pana wybrance serca też na tym zależy, więc możecie się umówić w tej materii, że zwykle to jest tak, że to uniesienie się to nie jest od razu maks, zaczyna się od drobnych jakichś tam znaków, które kobieta bardzo dobrze rozpoznaje, a potem jest dopiero apogeum,
eskalacja.
I teraz ona zauważa wcześniej, że już pan w coś takiego wchodzi i teraz umawiacie się. Pan ją prosi o sygnał, żeby pan mógł się w porę opanować, bo jak już jest, jak już jest maks, to już wtedy trudno. To już się leci. I na przykład podniesie mały paluszek u ręki do góry. Nawet w towarzystwie nikt nie wie, o co chodzi. Ale pan wie, o co chodzi.
Rozumiem.
I ma pan szansę. Tak z żoną próbowali różne takie rzeczy.
To ja powiem,
tajne znaczki sobie dawać.
To ja może podam przykład, pewne małżeństwo, które też miało, bardzo energicznie byli oboje, to wymyślili coś takiego, że rzucali hasło, jak zaczynało się niebezpiecznie, rzucali hasło kółko. To znaczyło, rozchodzimy się do dwóch pokojów i mówimy dziesiątkę różańca widnęcy współmałżonka. I problem się rozwiązał, prawda? Ale obie podpowiedzi, proszę zobaczyć, jest potrzebny czyn. Jakieś nie postanowienie, że postaram się tak nie działać, tylko jakąś barierę, jakiś czyn. Wchodzę, idę do łazienki i wkładam głowę pod zimną wodę na przykład. Ja to już jest konkretny czyn, który może ostudzić zapały, prawda? Ale właśnie ten sygnał ze strony dziewczyny i pan powie, tak cię kocham, że jak dasz sygnał, to pogryzę sobie język, wargi, ale nie odezwę się przez 3 minuty. A jak 3 minuty, to już pewnie wystarczy potem, żeby dalej nie eskalowały te napięcia. Ale to jest problem, który towarzyszy wielu ludziom przez całe życie i trzeba też mieć dla siebie troszeczkę litości, tak? Ale ma być coraz lepiej. I na tym się trzeba było skupić, że ta agresja jest coraz mniejsza, że coraz spokojniej pan reaguje. I żebyście oboje zauważali, że jest lepiej, bo to wtedy cieszy i uskrzydla, sukces uskrzydla, prawda? Nie musi być od razu idealnie.
Wszystkiego dobrego, panie Tomaszu.
A mogę jeszcze jedno pytanie szybkie?
Szybkie.
Bardzo szybkie, bo
tak, bo
kolejka.
Ja reaguję tak, że po prostu jak już mam dość, to sobie po prostu wychodzę i ona wtedy stwierdza, że to jest foch.
No pewnie obrany. Dobrze stwierdza. Ale to może tak, pan wynegocjować, może... czy pozwolisz mi wyjść, żebym nie podniósł głosu. Jeżeli pozwoli, wtedy pan może spokojnie wyjść.
Ale ogólnie powinienem trwać na polu bitwy i walczyć jakoś.
Znaczy, tak, próbować to zmieniać, bo to jest jakiś tam niedorozwój, to jest jakaś tam małość, słabość, a człowiek ma to pokonywać po prostu.
No i jest jeszcze taka sprawa, że pytanie. Panu zależy, żeby było dobrze i jej zależy, żeby było dobrze.
Tak.
To pytanie, komu zależy, żebyście się kłócili? Złemu duchowi. Więc jeżeli zauważamy, że jest coś takiego, to mówię, o nie. Żadne takie numery z nami.
Modlitwa.
Modlitwa, koniec. Chwała Ojcu, nie będziemy się kłócić. Nie będziemy się kłócić. Ja nie chcę się kłócić, czy nie chcesz się kłócić? No to dlaczego się kłócimy?
Każdy najmniejszy sukces, cieszy się każdym najmniejszym sukcesem i to będzie tak uskrzydlało i powinno być coraz lepiej.
Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Tomaszu, i słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja, Maria przy telefonie.
Witamy panią Marię.
Ja do tego młodego człowieka, co przed chwileczką rozmawialiście państwo. Tak. Mam taką bardzo krótką receptę, którą sprawdziłam na sobie. Ja należę do ludzi też bardzo emocjonalnych. I zawsze w trudnych chwilach zwracam się do Ducha Świętego. Ja mówię, Panie, zabierz ode mnie złe myśli, złe emocje. Proszę mi wierzyć, jak ręką objął. A żyję już trochę lat na tym świecie i wiem, że Pan mi w życiu bardzo pomaga. Tu tyle. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Szczęść Boże, Pani Mariu.
Dziękujemy, Pani Mariu. Może parę tysięcy ludzi z tego skorzysta i świat będzie lepszy.
No na pewno. Na pewno. Chwila muzyki.
Biegł po swoje sny, twe szczęście wypadnie z rąk. Rozbije się w drobny pył, nie płacz. Bo kiedy los odwróci się, nie będziesz widział nic prócz łez. A kto jak kto, lecz ja to wiem, już wiem. Zawsze jest po co żyć, proste słowa na dziś, na niepogodę i na łzy, na wszystko, czego wstyd. Zawsze jest po co żyć, dobre słowa na dziś, na takie sobie zwykłe dni, by lepsze chciały przyjść. Gdy prawie zdobyłeś szczyt, lawiną runąłeś w dół, dziś trzeba z powrotem iść wyżej. Z nadzieją, że to, czego brak, gdzieś w końcu znajdzie się i tak. A kto jak kto, lecz ja to znam, już znam. Zawsze jest po co żyć, proste słowa na dziś, na niepogodę i na łzy, na wszystko, czego wstyd. Zawsze jest po co żyć, dobre słowa na dziś, na takie sobie zwykłe dni, by lepsze chciały przyjść.
Jest ta trzecia godzina w audycji dla małżonków i rodziców. Podajemy informacje o tej porze. Zapraszamy jak zwykle na rekolekcje spotkania małżeńskie, o których mówił pan Jacek Pulikowski, które są w całej Polsce w różnych ośrodkach organizowane. Teraz w terminie 2-4 lutego Ośrodek Poznański organizuje takie rekolekcje. Zgłoszenia pod telefonem 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. Przypominam, rekolekcje weekendowe od piątku wieczór do niedzieli do obiadu. Obydwoje małżonkowie oczywiście przyjeżdżają. powiedzmy, roczny staż małżeństwa jest raczej wymagany, bo już jakiś materiał musi być do omówienia, ale wszystko, co się dzieje, to nie jest publicznie, to jest całkowicie prywatnie, we dwoje małżonkowie uczą się ze sobą rozmawiać, szczególnie te pary, które mają problemy z dogadaniem się, z porozumiewaniem się. Jest to znakomita metoda, przeżyliśmy ją z żoną, dużo radości nam to dało. Małżeństwa, niezależnie od stażu, no tak mówię, przynajmniej rok małżeństwa powinien już być, ale i młode, i starsze, i na etapie bardzo kochających się małżeństw, i na etapie już złożonych wniosków rozwodowych. Jest szansa. Jak się zacznie ze sobą rozmawiać, to się takie potem te pozwy wycofuje. Także w dniach od 9 do 11 lutego takie rekolekcje są organizowane przez Ośrodek Elbląski w Krynicy Morskiej, przez Ośrodek Łódzki, Wrocławski w Ząbkowicach Śląskich, przez Ośrodek Zielonogórski. Więcej na stronie spotkania małżeńskie, pisane razem, bez polskich znaków, jak wiadomo, .pl, spotkaniamalzenskie.pl, i tam w terminach dla małżonków wszystko jest wylistowane. Także zachęcam do brania udziału w tych rekolekcjach. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 30 stycznia. Bardzo ciekawa audycja, Małżeński rachunek sumienia. Poprowadzi go moralista, ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski. Za 2 tygodnie upadłość konsumencka drogą uwolnienia od spirali zadłużenia. Co do takiego jest ta upadłość? Jest w tej chwili inne prawo niż było przed ostatnimi laty, które właściwie nie dawało praktycznie możliwości zrealizowania tej upadłości. Prelegentem będzie pan Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Ryty w Toruniu. Także serdecznie zapraszamy. I odbieramy w takim razie telefony. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ogromnie się cieszę, że udało mi się dodzwonić do Radio Maryja. Ja się nazywam Aneta Dobropolska, dzwonię z Dębna.
Witamy panią Aneto.
Zachodniopomorskie. Panie Lechu, a propos tej audycji, tych wszystkich pięknych słów, chcę powiedzieć, że no, jesteśmy ogromnie tutaj zaszczyceni w Dębnie, bo chcę się pochwalić, że za 3 tygodnie naszym gościem w Dębnie będzie dr Jacek Polikowski, także tutaj bardzo serdecznie zapraszam i pozdrawiam w imieniu mieszkańców naszego miasta. Czekamy. Jeśli mogę, to chciałabym powiedzieć o tym, co Dębno robi dla małżonków. Mogę chwileczkę czasu tutaj zająć?
Tak, jak najbardziej, prosimy. Jeżeli to są prawdziwe wizje szczęścia, dobrego.
daj Boże. Ufam, że to jest dzieło Boże rzeczywiście, że tu sam Pan Bóg troską obejmuje. No ja powiem może jedno zdanie na swój temat, ponieważ od 5 lat posługuję w poradni rodzinnej przy parafii u nas w Dębnie. No i jakoś tak tutaj bardzo dotknęła mnie pewna sytuacja, ponieważ no, posługa moja dotyczy przygotowania głównie narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa i pracując z nimi rozmawiamy, oczywiście spełniam te wszystkie rzeczy, do których jestem przygotowana i widzę w ich oczach tę gorącą miłość i to pragnienie bycia z sobą. I zaczęłam się później zastanawiać, co takiego się dzieje, bo zaczęły mnie też odwiedzać niestety nieszczęśliwe małżeństwa. Czyli to gdzieś jakoś zaintrygowało mnie bardzo, co się dzieje później, w trakcie trwania małżeństwa. Że ludzie przychodzą narzeczeni, pełni ufności i wiary, że tak, nam to na pewno się uda, a potem niekoniecznie tak się dzieje. I jakoś tak się zadziało pięknie w naszym mieście Dębnie, że w tym roku już po raz trzeci będziemy organizować Dzień Zakochanych Małżeństw i Narzeczonych.
O.
I to jest taka sytuacja, panie Lechu, panie doktorze Jacku, że po prostu dzień 14 lutego czyli jest to liturgiczne wspomnienie świętego Walentego, który jest patronem zakochanych. Świętujemy w ten sposób, że organizowane są w naszym mieście msze święte w obu parafiach już teraz, ponieważ zaczęło się tak, że to była msza święta w jednej z parafii, ale jakimś takim echem bardzo pozytywnym i życzliwym rozeszła się ta wieść po naszym mieście i w tej chwili tak to wygląda, że obie parafie w ten sposób świętują, że zaproszeni są małżonkowie do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. I to są piękne, bardzo wzruszające momenty rzeczywiście w obu kościołach, ponieważ małżeństw jest ponad 100 w jednym i w drugim kościele. Także to jest naprawdę ogromne świadectwo dla wszystkich obecnych, dla rodzin, które też towarzyszą temu pięknemu wydarzeniu. Osobiście ja mam takie wrażenie i taką jakąś wiarę w to i ufność, ponieważ tu bardzo współpracujemy z kapłanami i bardzo życzliwie zapraszają głównie małżonków do tego, żeby przygotować się do tego spotkania w ten sposób, aby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania najpierw, tak, żeby w małżeństwach i w rodzinach, jeśli jest taka potrzeba, ponaprawiać relacje, żeby rzeczywiście ten moment odnowienia sakramentu małżeństwa był w czystych sercach. I ufam, że się dzieją piękne, dobre rzeczy w naszych rodzinach. No i cóż, może jeszcze dodam, że druga część tego spotkania odbywa się w restauracji, która jest całkiem niedaleko, położona od jednego z kościołów. I tam spotykamy się na takim uroczystym obiedzie. I właśnie w ubiegłym roku wielkim zaszczytem dla nas było to, że mogliśmy gościć pana doktora Jacka Pulikowskiego wraz z małżonką, który powiedział piękną konferencję na temat bardzo intrygujący, czy żona powinna słuchać męża. W tym roku konferencja, tak, panie doktorze, odbędzie się na temat jedność małżeńska, a wychowanie dzieci, ponieważ chcemy tutaj jakoś kontynuować tą myśl, która się rozpoczęła i czekamy tutaj na pana doktora wraz z małżonką. Czekamy na ten ciekawy wykład.
Dziękuję, pani Aneto. Bardzo ciekawa inicjatywa. Dzień zakochanych małżeństw. Tak, nie tych, które muszą wytrwać ze sobą w jedności i wierności, tylko kochają się i chcą tym szczęściem dzielić się z innymi. Coś wspaniałego.
Dokładnie.
Nie tylko narzeczeni są zakochani. Małżeństwa też mogą być zakochane, jeżeli dbają o miłość, o relacje między sobą.
Tak. Ja powiem, że też z przyjemnością wspominam tamto spotkanie i czekam na następne, choć po drodze jeszcze mam parę innych wyjazdów, rekolekcji i wykładów.
Tak, pamiętam, że pani...
Ale dojadę, tak dojadę do domu.
Ale ogromnie jesteśmy zaszczyceni tutaj, że udało się rzeczywiście jakoś tak, że do tych spotkań po prostu doszło raz i teraz jakoś mówię tak, Pan Bóg tutaj prowadzi, że oczekujemy naprawdę na to kolejne spotkanie tutaj w Dębnie. Także naprawdę jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi i oczekujemy bardzo. I jeśli mogę, to jeszcze dodam, że naprawdę jesteśmy my, małżonkowie, bo ja tu zresztą, mój mąż obecny obok mnie, tu mnie trzyma za rękę, jesteśmy my prawie 24 lata w sakramentalnym związku, ale będąc na tej mszy świętej i będąc na tym uroczystym obiedzie, jesteśmy tam naprawdę świadectwem dla siebie tego, że warto, tak, być ze sobą, pielęgnować małżeństwo, dbać o siebie, troszczyć się naprawdę, bo są obecni wśród nas i narzeczeni, i właśnie młodzi małżonkowie, bardzo często też i panie w stanie błogosławionym, ale są też małżeństwa, które rzeczywiście podpierają się wzajemnie, już o laseczki, tak, i trzymają się za ręce i są razem obok siebie, także to naprawdę są wzruszające momenty i pięknie jest zobaczyć takie pary i tyle małżeństw razem. Także to jest takie naprawdę bardzo budujące i myślę, że to jest też zadanie małżonków, żebyśmy pokazywali światu, że naprawdę warto, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, że to ma sens. Ja osobiście też tak, taką myśl mam tutaj. Myślę, że większość z nas, bo nie lubię osobiście słowa wszyscy, zawsze, wszędzie, ale myślę, że większość z nas naprawdę całe życie marzy o tej wielkiej, pięknej miłości. No i teraz co się dzieje, że znajdujemy tą wielką, piękną, prawdziwą miłość i my nie umiemy jakby tego docenić i uszanować. Bardzo szybko zaczynają się dziać jakieś złe rzeczy. I chciałabym tutaj też przekazać taką myśl i taką sugestię i taką prośbę. Warto pielęgnować tą miłość, która przychodzi. Jeśli jest uświęcona rzeczywiście sakramentem małżeńskim, jeśli my zapraszamy do swojego życia Chrystusa, to nie może się nie udać. To będzie piękny, szlachetny związek.
Ja wklepałem tu na Facebooku
tak.
Aneta Dobropolska i tam są jest filmik z tego przedsięwzięcia sprzed roku, zamieszczony z tego balu.
Ponieważ to spotkanie w ubiegłym roku, to prawda, panie Lechu, odbywało się jeszcze w czasie karnawału, więc tutaj taką myśl przyszła i oczywiście ja to tak staram się wszystko jakoś analizować i tu z proboszczami, tak, z naszych obu parafii, żeby to wszystko było pobłogosławione i tu wyrazili kapłani zgodę, że tak, zróbmy też bal dla zakochanych, a ponieważ Polska piękna tradycja jest i dlaczego nie, myślę, że to jest piękna myśl, że bale nasze mogłyby się zaczynać właśnie tradycyjnym polonezem, więc my takim tradycyjnym polonezem rozpoczęliśmy ten nasz uroczysty bal dla zakochanych, przepięknie uważam się udało. No i tu chcemy kontynuować tą tradycję. W tym roku też takie są plany, ponieważ jest jeszcze karnawał.
Może pani zaprosić innych, skorzystając z radia. W jaki sposób tam zgłoszenia kierować?
Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście kościoły są otwarte, tu nie musimy się wcześniej jakoś tam zapisywać. Aha. Bardzo serdecznie zapraszamy na tą uroczystą przeświętą. Pozwolę sobie powiedzieć, że w obu parafiach te msze święte są w innych godzinach, żebyśmy tu też mieli możliwość korzystania, bo też przyjeżdżają ludzie z innych miast, żeby sobie wybrać, wiadomo, w odpowiedni moment. Msza święta w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła jest o godzinie 11. Natomiast w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 12.30.
Jeszcze dzień, data.
I dzień. To jest 11 lutego.
11 lutego.
11 lutego w tym roku.
Dobrze.
Tak.
Dziękujemy pani Aneto za tą relację i za zaproszenie.
Dziękuję również. Dziękuję również i serdecznie zapraszamy do Dębna.
Bóg zapłaci. To jest to Dębno koło Szczecina, tak?
Tak. Koło Szczecina, koło Myśli Boża. To myślę, że słuchacze znają sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Myśli Bożu, także bardzo niedaleko jest Dębno od Myśli Boża. Także zapraszamy serdecznie. Zresztą, jeśli mogę, to bardzo też polecam po prostu, żeby takie inicjatywy wprowadzać też, jeśli się to uda.
Dobrze.
Tak?
Mamy kolejny telefon.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie panią i małżonka. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Małgorzata z Mazowieckiego.
Witamy panią Małgorzatę.
Ja mam takie pytanie do gościa. Ja mam małżeństwo już takie 27 lat, córkę, dzieci. I tak mogę powiedzieć, że takie problemy, to tak może jakieś parę lat temu się zaczęło. Tak, nie możemy się z mężem dogadać, bo jak zaczynamy jakiekolwiek rozmowy, tam są też te rozmowy takie trochę może, ja już się też nauczyłam może trochę rozmawiać i nie unosić się, tylko na koniec tych rozmów jest stwierdzenie mojego męża, gdybyś ty się mnie słuchała, to by było wszystko dobrze. Ja po prostu mi wtedy ręce opadają i ucinam rozmowę i po prostu nie mam żadnych argumentów w tym momencie, bo też jest tak, że mamy czwórkę dzieci, ja przez większość czasu małżeństwa nie pracowałam, nawet teraz też nie pracuję, bo jeszcze...
Pracuję w domu.
Zawodowo
tak,
nie pracuję.
Tak, tak, pracuję w domu, pracuję w domu. Mamy jeszcze teraz siedmiolatka takiego, którego starsze dzieci są już, które poza domem, a no nie mam po prostu akurat teraz, w tym, teraz, żeby ktoś się nim opiekował i jeszcze na razie on potrzebuje opieki, bo nie mam tu. I właśnie to stwierdzenie mojego męża, gdybyście się mnie słuchała, to po prostu mnie rozbija. No nie wiem, jak ja mam reagować. Ja, właśnie, ja już w tej chwili też po prostu się poddałam i już nie dyskutuję z tym. Po prostu powierzam to Panu Bogu. To też jest to, że może on jest trochę dalej od Pana Boga, ja jeszcze może bliżej. W tym momencie tylko Panu Bogu ufam, żeby to było jakieś takie nawrócenie ze strony jego, bo też jest wiele razy usłyszałam, że jestem święta, że chcę być świętą. I tutaj może jakąś radę.
To znaczy ja mogę powiedzieć taką rzecz, że praktycznie wszyscy mężczyźni w każdej sytuacji potrafią sobie wymyślić, że to wszystkiemu jest winna żona. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo mamy sprawno... umysły, które pozwalają tworzyć ciągi logiczne i zawsze da się fakty ułożyć w taki ciąg, że wyjdzie na moje. I to jest dość powszechne. I trzeba mężczyznom pomagać zmienić myślenie. Tragedią kobiet jest to, że żona nie może bezpośrednio zmienić myślenia męża, tłumacząc mu, że źle myśli, prawda? Dlatego tak. Mogą to zrobić inni mężczyźni. Najlepiej mężczyzna, który ma autorytet u męża. Coraz częściej nie ma takich, bo...
Nie ma.
No więc właśnie... Może to zrobić kilku mężczyzn, złożyć się na autorytet, powiedzmy, jak małżeństwo w jakiejś wspólnocie, jest pięciu mężczyzn, jednemu coś odbiło i teraz czterech pozostałych mu tam do głowy ładuje, że to nie jest mądre, to może się ugnie, bo to już jest siła, prawda, kilku. Można mężczyźnie dostarczyć nową bazę danych. Jakiś dobry film, jakiś dobry audiobook. Jest tego trochę na rynku, żeby to mu pomogło zmienić myślenie, bo problem jest w tym, żeby on zmienił myślenie, prawda? On myśli w tej chwili i prawdopodobnie bardzo szczerze w to wierzy, że wszystko jest to złego w waszym małżeństwie jest przez panią. I teraz póki tego myślenia nie zmieni, dlaczego ma zmienić swoje postępowanie? Może pani mu pomóc takim znanym chwytem, żeby zastosował na sobie, żeby spytał sam siebie, żeby pani nawet tego nie mówił, w kąciku, w osobnym pokoju, niech sam sobie zada pytanie, czy gdyby jego córkę mąż traktował dokładnie tak, jak on traktuje panią, czy by pochwalił zięcia? Czy gdyby zięć przyszedł do niego i powiedział, tato kochany, tak postępuje, czy to jest okej? Okay? I gdyby on powiedział, tak, wszystko w porządku, no to wtedy by rzeczywiście trzeba zastanowić, czy faktycznie pani nie nawala w tym wszystkim. Ale zwykle mężczyzna w takim układzie, jak przenosi mechanizmy, bo tak, on rozważając sytuację z panią, mechanizmami obronnymi usprawiedliwia siebie, a oskarża panią, a gdyby tą samą sytuację przerabił jako córeczka zięć, będzie bronił córeczką oskarżał zięcia, czyli siebie w efekcie, tak? Czyli jak on tą sytuację potrafi rozważyć jako sytuacja córki i zięcia, to z całą wyrazistością zobaczy niefajne zachowania zięcia, czyli swoje.
A jeżeli on źle traktuje kobiety i mówi, że wszystkiemu są winne też kobiety. Mamy no tak. Córkę też i...
No tak, ale proszę pani, nie chcę powiedzieć, że pani takiego wzięła, albo taki się przy pani stało. W zasadzie innej możliwości nie ma.
Nie. No
czegoś tam zabrakło. Czegoś tam zabrakło.
Tak, zabrakło czegoś. Tak, prawda? Jestem tu świadoma.
I rzeczywiście czasem w takich sytuacjach modlitwa o nawrócenie jest po prostu najmądrzejszą rzeczą, którą możemy zrobić. Ale no ja niech pani ma gdzieś tam w tle taką tą możliwość przekazania mu, czy na pewno byłby zachwycony, gdyby córeczkę żebyś tak traktował. To może wielu mężczyznom, uczciwym mężczyznom to pomogło. Że się zreflektowali, że on po prostu sam siebie usprawiedliwia i dlatego tak to wszystko wygląda.
No tak,
na pewno przybliżenie do Pana Boga by tutaj też bardzo mogło pomóc. Spowiednik stały dla męża, dla pani, to też by mógł tą sprawę
ustawić. Ja mam swojego spowiednika stałego, no tak, ale mój mąż to...
Nie bardzo, no.
Nie bardzo.
No to modlić się o nawrócenie, no to jest pani interesie.
Bo interesie też na tej kolekcji jakieś to też wyklucza po prostu to. Nie.
Ale szanowni, pozostają filmy, audiobooki. Niech pani sobie zapisze film. Najpierw Ognioodporny, potem Odważni, Boska Interwencja, Koło Zamachowe. Tych filmów jest sporo, które wzbudzają takie, pobudzają do refleksji właśnie takie małżeńskie. Ten pierwszy był o naprawie małżeństwa, drugi był właśnie o roli męża ojca. Nie jeden nawet łezkę uroni na takim filmie i zobaczy, że on jednak postępuje inaczej, że może coś z nim jest nie do końca. Póki nie zmieni myślenia, nie zmieni postępowania.
Tak. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Grażyna na Facebooku pisze, jak żyć szczęśliwie, kiedy prawie cała rodzina odeszła od kościoła, my z mężem nie jesteśmy zapraszani, bo blokujemy dyskusje polityczne, odnosząc się do Biblii, mówiąc o problemach dzieci z maturą, o naszych rekolekcjach. Żyją pozostała rodzina w związkach niesakramentalnych, co jest moim wielkim bólem. Jak żyć szczęśliwie?
Tak podglądam, że dzieci do matury jeździły na rekolekcje, a teraz gdzieś tam się pogubiły i żyją w związkach niesakramentalnych. To jest ból rodziców ogromny. Nie wolno tego akceptować, ale nie należy zrywać więzi z dzieci. To trzeba w tym wszystkim manewrować, tak? Okazywać swoje niezadowolenie, ale nie zrywać, bo niektórzy rodzice w takim razie obrażają się na dzieci, nie mamy kontaktu, wynocha. Tak? No, gdyby to zadziałało, to jeszcze można by to ryzykować, ale zwykle dzieci wtedy już nie mają żadnych granic i nie ma kto im pomóc. Także utrzymywać kontakt z dziećmi błądzącymi, ale nie pochwalać błędów, nie pochwalać dziecka w związku niesakramentalnym, nie pochwalać dziecka tam na kocią łapę. Bardzo wielu rodziców ma ten problem, że dzieciaki po prostu chcą zamieszkać razem, a na zachodzie to są takie przypadki, że 17-latki zamieszkałem razem i skarżą do sądu, to już konkretny przykład, do sądu rodziców o alimenty. Rodzice zostali zmuszeni do płacenia tym dzieciakom mieszkającym na kocioł łapie, jak to się w Polsce mówi, płacić alimenty, żeby mieli się z czego utrzymywać. Więc świat zupełnie zwariował. Również prawo zwariowało, prawda? Ale tutaj modlić się po prostu, modlić nieustannie za dzieci i szukać takich nici porozumienia z dziećmi. Najpierw jesteście najważniejsi, ale zaraz potem są dzieci. I walczyć o to, żeby dzieci powróciły do Pana Boga. A im dalsza rodzina, to dopiero później.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Michał z Dolnego Śląska.
Witamy Panie Michale.
Witam serdecznie Państwa. Ja mam takie pytanie. Dzisiaj dużo się mówi właśnie o kryzysie męskości, że właśnie mężczyźni są tacy, no właśnie, że brak jest mężczyzn prawdziwych i tak dalej. I właśnie nawiązując do tego, mam takie pytanie do pana doktora Jacka. Bo tak, jeżeli mężczyzna ma być mężczyzną, ma panować nad swoimi emocjami, nie powinien wybuchać i tak dalej. Ale na przykład załóżmy jest taka sytuacja, że powiedzmy dziewczyna czy żona cały czas gdzieś tam dogryza, cały czas jest niezadowolona, to nie tak, a ten mężczyzna cały czas ma być spokojny, opanowany i nie są takie sytuacje, że no jak to właśnie nad tym, jak to rozwiązać, jeżeli ktoś po prostu z kogoś robi pomiata kimś innym, a mężczyzna powinien być opanowany, prawda?
To znaczy, ja czasem mówię, w takich bardzo trudnych sytuacjach traktować to jako siłownię, jako teren własnego wzrostu i faktycznie walczyć o to opanowanie, bo tak, kiedy ja stracę panowanie nad sobą, zacznę krzyczeć na żonę, to stracę szansę jej pomóc. Bo jak mąż krzyczy na żonę, to żona słyszy tylko to, że mąż krzyczy. Koniec. Już nie słyszy, co wykrzyczał. Mogę najświętsze rzeczy wykrzyczeć. A jak wyszepcę do ucha, to usłyszy każde słowo. Więc jeżeli ja, patrząc od strony, no skuteczność, jeżeli mam skutecznie pomóc żonie, muszę zachować spokój. Muszę to potraktować zadaniowo. Oczywiście to łatwo się mówi, trudniej się wprowadza w życie, ale mieć tą ideę, że ja to traktuję jako teren treningu własnej dojrzałości i wiem, że mogę żonie pomóc tylko wtedy, kiedy zachowam spokój. Jak stracę panowanie nad sobą, to ani jej, ani sobie nie pomogę. To wobec tym walczyć o to. Starać się wzywać siły wyższe na pomoc czasami. Ale z drugiej strony, jak tak żona notorycznie jakby tam robi na złość, ma pretensje, bo to się zdarza, że są żony, które nieustannie narzekają, prawda? To czasem dobrze jest sprawdzić, jakim ona jest otoczeniu. Bo bywa tak, że koleżanki w pracy buntują. Kobiety są bardzo podatne na wpływy otoczenia. I dlatego taką dobrą radą, w ogóle to jest rada na dzisiejsze czasy bardzo ważna i potrzebna, wchodzić do wspólnot, gdzie żona raz w miesiącu, powiedzmy, spotka się z kilkoma porządnymi kobietami podobnej opcji wiary, przyzwoite kobiety, prawda? I wtedy, gdyby w głowie żony powstały jakieś pomysły, to tamte będą ją prostować. Złe pomysły, prawda? Nie będą ciągnąć złą stronę, tylko w dobrą. I to mężczyźni tego nie widzą, tej potrzeby wspólnoty. My tak jakby troszkę mniej potrzebujemy wspólnoty, ale ze względu na żony na pewno powinniśmy wchodzić we wspólnoty, gdzie są porządni, ponadprzeciętni ludzie, prawda? Bo w przeciwnym razie będą decydować o zachowaniach żony, koleżanki z pracy. Jedna rozwiedziona, druga w trzecim związku, trzecia tam baluje, a czwarta w ogóle ateistka wojująca, a piąta jeszcze czarny marsz organizuje, prawda? I takie kobiety, jak będą w otoczeniu żony, no to oczywiście będą buntować wszystko. Mówią, co ty się chłopu, nie daj się, weź tam go, pójść z torbami, niech zasądzą wysokie alimenty, będzie żyła jak pączek w maśle. Ja wielokrotnie z tym się spotykam, że otoczenie kobiety buntuje, prawda? Dlatego zadbać o dobre otoczenie, ale też przede wszystkim zadbać o to, żeby żonie z panem było dobrze. Poderwać żonę, pobajerować trochę, powywracać oczyma, tak? Zadbać o jej uczucia. Trochę kwiatków, no jeszcze wiosny nie ma, ale trzeba kupić na razie, ale w marketach są tanie. A potem już na wiosnę można was ręcznie pozywać. Zadbać o jej uczucia. To jest najłatwiejszy sposób na utrzymanie dobrego nastroju w kobiecie, prawda? My często bardzo ciężko pracujemy, dbając o utrzymanie rodziny, o budowę domu, o cały ten byt, a brakuje nam tego dodatku zatroszczenia się o uczucia żony. I wtedy ona nie potrafi docenić tej całej ciężkiej pracy mężczyzny. Bardzo wiele znam takich małżeństw. Mężczyzna naprawdę ciężko pracuje, a żona naprawdę nie okazuje mu wdzięczności, bo on jej kwiatka nie przyniósł, prawda? Więc dodatkowo ten kwiatek trzeba jeszcze przynieść.
Dziękujemy panie Michale za telefon. Bóg zapłaci państwu za wszystkie telefony. Jeszcze 3 minutki kończy nam się audycja. Pani Agnieszka pisze, piękna audycja, tylko szkoda, że nie wszyscy to rozumieją. Jak docierać do tych, co mają inne wizje szczęścia?
No właśnie, to jest zadanie apostolskie nas wszystkich. Że myślę, że atakować innych, mówić, że są głupi, mówiąc, że się mylą, to nic nie da. Należy zastosować najstarszą metodę. Po prostu być szczęśliwym i nie ukrywać tego przed innymi. I oby było tak, jak było za pierwszych chrześcijan. Ludzie patrzyli na nich i mówili, zobaczcie, jak oni się miłują. My chcemy tak samo. Ludzie prędzej, jeżeli my wierzący, żyjący przyzwoicie, w uczciwych małżeństwach, wiernych, starający się dobrze wychować dzieci i tak dalej, nie będziemy tego ukrywać, będziemy mówili. Ja się na przykład przedstawiam, jak mnie pytają, jak mnie przedstawić, to mówię, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo najpierw człowiekiem, potem mężem, potem ojcem, teściem i teraz od niedawna dziadkiem, prawda? Jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie ukrywajmy tego. Niech patrząc na nas zazdroszczą. Katolik i szczęśliwy. A może jednak? A może coś w tym jest? I czasem jak się dorzuci takie informacje, że ci, co chodzą do kościoła w niedzielę się 25 razy rzadziej rozchodzą, to już mówiłem, a ci, co się modlą dodatkowo wspólnie codziennie, to się 75 razy rzadziej rozwodzą. Zostawić takie fakty. Niech wyciągają wnioski. Prawda? Niech patrzą na nas i zazdroszczą nam dobra i wtedy pójdą w stronę dobra. Bo każdy chce być szczęśliwy. Tylko nie wszyscy wiedzą, na czym to polega.
Tak jak pani Aneta organizują spotkania dla zakochanych małżeństw. Niech inni zobaczą, jak my się kochamy. Mamy już taki czy inny i większy staż małżeństwa, ale nadal jesteśmy zakochani. Trzymamy się za rączkę, obejmujemy się, mówimy sobie komplementy, chwalimy swoich małżonków przy innych głośno. No, czemu nie? Czemu nie? Właśnie tego brakuje. Światło czerwone, zatrzymaliśmy się. A może się pocałujemy? Niech ktoś będzie patrzył. To jest mój mąż? To jest moja żona? No to jeszcze większe zdziwienie, że się małżonkowie całują. A właśnie, a kochamy się. Dlaczego nie? Mamy być świadectwem miłości Chrystusa do Kościoła. To jest coś nieogarnianego umysłem. Ale tak napisane jest w Piśmie Świętym. Dziękuję panie Jacku. Jeszcze coś?
Ja dziękuję.
Pozdrowienia dla pana żony Jagi.
Oto ja też pozdrawiam moją żonę i córki, i syna, i synową, i zięcia, i dalej całą rodzinę. I rzeczywiście oby w tym świecie troszeczkę więcej prawdziwego szczęścia zagościło i to każdy może w swoim osobistym życiu zrobić. Przybliżając się do pomysłu Pana Boga, do siebie samego, do swojego powołania życiowego, do matkowania, ojcowania, do życia w szczęśliwej rodzinie. I tego sobie i wam życzę wszystkim.
Tak jest. Będziemy szczęśliwi i tu, i tam.
To jest już następna kwestia, że szczęście prawdziwe na ziemi przechodzi automatycznie w szczęście prawdziwe po drugiej stronie, co nam przepięknie pokazał umierając Jan Paweł II.
Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, współtworzenie tych rozmów niedokończonych, wtorkowych. w audycji dla małżonków i rodziców. Dziękuję naszemu gościowi, doktorowi Jackowi Pulikowskiemu za przyjazd, za tą katechezę wspaniałą o miłości. Także będziemy częściej chyba korzystać teraz, bo obowiązków w uczelni mniej.
Tak, jestem emerytem od paru miesięcy.
Także będzie taka możliwość prawdopodobnie. Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.